Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy. Nasze studio rozmów niedokończonych dzisiaj znajduje się w Zadusznikach, ziemia dobrzyńska, jak przed chwilką usłyszałem, i też podczas mszy świętej mogliśmy z ust księdza proboszcza, księdza kanonika Ryszarda Szajerskiego słyszeć. Parafia pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I tutaj, po uroczystościach, zasiadamy do rozmów niedokończonych. W studiu goście, których bardzo serdecznie witam. Postaram się wymienić te rzeczy, te sprawy, które są najważniejsze o każdym z naszych gości. Mamy 2 godziny ponad, więc będzie okazja, by to uzupełnić. Jest w naszym studiu ksiądz profesor doktor habilitowany Ireneusz Werbiński, kapłan diecezji włocławskiej, profesor zwyczajny, doktor habilitowany z teologii duchowości, z hagiologii, kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także członek prezydium Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie księdza profesora.
Witam serdecznie wszystkich.
Jest z nami ksiądz dr Andrzej Tomalak, prefekt liceum imienia Jana Długosza, moderator sodalicji mariańskiej i diecezjalny duszpasterz nauczycieli. Oczywiście mamy na myśli diecezję włocławską.
Oczywiście, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Są z nami 2 siostry ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z Włocławka. Siostra doktor Natalia Musidlak od ponad 20 lat pracuje w katechezie, posługuje w referacie młodzieżowo-powołaniowym swojego zgromadzenia. Prowadzi również sesje formacyjne dla dorosłych kobiet. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami siostra Agata Błaszczyk, wikaria generalna, wychowawczyni w postulacie sióstr. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I młodzi ludzie są z nami. Nie widać tego w radiu, ale będzie zaraz słychać po głosie. Pani Żaneta Szczerbiak ze Szkoły Katolickiej imienia księdza Jana Długosza. Już tą szkołę skończyła podobno, ale ciągle się do tego przyznaje. Również sodalicja mariańska.
Cześć Boże. Witam.
I pan Piotr Mroczkowski, również Szkoła Katolicka imienia księdza Jana Długosza. I prezes sodalicji mariańskiej w tejże szkole.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
O sodalicji mariańskiej będzie okazja jeszcze sobie porozmawiać w czasie tych naszych rozmów. Ja tak mówię, że będzie okazja porozmawiać o tylu rzeczach, sprawach, ale mam nadzieję, że czas nam na to pozwoli. Temat piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Moglibyśmy powiedzieć, że temat rzeka, temat bardzo szeroki, dlatego księdza profesora Ireneusza Werbińskiego poprosimy o to, żeby tak troszeczkę skanalizował ten temat dzisiejszy.
Myślę, proszę ojca, że trzeba by nawet, bo może na początku rozpocznę taką anegdotą, którą słyszałem, że student w czasie egzaminu podobno mówi niekonkretnie i profesor mu zarzuca, proszę pana, ale to jest ogólne mówienie niekonkretne, a student mówi zgodnie z zapowiedzią pana profesora na początku roku, kiedy pan zaczął wykłady, powiedział, że to temat rzeka, więc można wodę lać.
Dzisiaj tej wody się trochę przyda, bo jest dosyć gorąco.
Drodzy słuchacze Radia Maryja i uczestnicy telewizji TWAM, parafia Zaduszniki, z racji przeżywania wielkiego jubileuszu 700-lecia chrześcijaństwa i jeszcze do tego mamy 2 jubileusze proboszcza, 40-lecie kapłaństwa. Dzisiaj o godzinie 17, 40 lat temu przyjął święcenie kapłańskie, więc już jest jubilatem. Jest z nami ksiądz proboszcz i 25 lat pracy w parafii Zaduszniki. Pięknej pracy, owocnej, także jest to wyraz jakiejś szczególnej łaski Bożej i współpracy człowieka z tą łaską. I dlatego, że temat jest ogólny, to na początku chcę powiedzieć tak, że nasze rozmowy nie będą miały charakteru naukowego, bo przez 2 dni żeśmy tutaj rozważali z racji też chrztu Polski rolę właśnie wiary w życiu narodu polskiego i tej parafii, bo była to sesja naukowa na bardzo wysokim poziomie, miałem szczęście jej przewodniczyć przez całe 2 dni, a dzisiaj nasze rozmowy będą miały charakter świadectwa, chociaż żeby nie mówić o wszystkim, to chcę zwrócić uwagę na tak zwane słowa kluczowe. Kiedy piszemy na przykład artykuł czy książkę, formułujemy tytuł, to w tym tytule są słowa kluczowe. I tutaj pierwszym takim słowem kluczowym, które ojciec przytoczył, to jest piękno. Drugim słowem kluczowym jest dobro, trzecim słowem kluczowym jest Kościół. A takim zwornikiem tych 3 słów kluczowych jest słowo świętość, święte powołanie chrześcijańskie. To, co tutaj powiem, będzie tylko maleńkim takim wycinkiem, które wziąłem z książki, którą w tej chwili prawie, że już jest końcu, będzie wydana w tym miesiącu, znaczy miesiącu czerwcu w Uniwersytecie naszym imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wydawnictwie naukowym, a książka nosi tytuł Droga konsekrowana, jedność wielości ku małżeństwu, kapłaństwu i życiu zakonnemu. I tak jak mówił święty Paweł, że powinienem się chwalić ze swoich słabości, ale może troszeczkę też skorzystam z drugiej rady świętego Pawła, że czasem można się pochwalić też ze swoich zalet. Wspólnie z obecnym prowincjałem misjonarzy świętej rodziny, ojcem Józefem Adamem Sobczykiem, żeśmy napisali właśnie książkę pod tytułem Droga konsekrowana. Jest to pierwszy raz, myślę, nie tylko w literaturze polskiej, ale i chyba trochę światowej. Chrzest jako konsekracja podstawowa. Bo dawniej mówiono na przykład o konsekracji zakonnej, no może troszkę o konsekracji kapłańskiej, o konsekracji wiernych szczelnych, wiernych świeckich prawie nie mówiono. Więc Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennium in Unte, rozpoczynającym trzecie tysiąclecie, wskazuje na to, że podstawową konsekracją dla wszystkich stanów życia w Kościele jest chrzest. To jest fundamentem. I tak żeśmy właśnie w tej książce ujęli i dlatego jest tytuł Droga konsekrowana, jedność wielości ku małżeństwu, kapłaństwu i życiu zakonnemu. Komponuje to też z tytułem dzisiejszych naszych rozmów niedokończonych, bo mamy piękno i dobro Kościoła, święte powołanie kapłańskie, przepraszam, chrześcijańskie. I teraz ta konsekracja chrzcielna, która jest fundamentem budowy świętości, ona później jest ukonkretniana przez odczytaną drogę powołania życia. Małżonkowie w małżeństwie, księża w życiu właśnie kapłańskim, zakonnicy w życiu zakonnym. I to jest naprawdę, uważam, że bardzo nieduże dzieło, zresztą około 150 stron, bo dzisiaj niechętnie ludzie czytają duże książki, więc to, co tutaj powiemy, powiedzmy w ogromnym skrócie i bardziej może w wymiarze świadectwa, w tej publikacji znajdziemy. Drodzy słuchacze, słowo piękno. Mnie osobiście i pewnie większości, gdybyśmy zapytali naszych współrozmówców, z czym ci się kojarzy piękno, to powiedziałby pewnie na pierwszym miejscu, tak mi się wydaje, mówię pewnie, ze sztuką. Dlatego wypisałem sobie z jednej z takich, uważam, dosyć cennych książek Juliana Nowosielskiego, Sztuka jest darem niebios. Takie zdanie, które łączy się właśnie z formacją duchową i z formacją ku świętości. Pamiętam kiedyś na wykładach z teologii duchowości jeden z profesorów powiedział, że chrześcijański wschód swoje życie duchowe i drogę ku świętości kształtuje głównie poprzez udział w liturgii. Natomiast mówi chrześcijański zachód w dużej mierze przez praktyki pobożnościowe. A więc modlitwę, udział taki czy inny przy życiu sakramentalnym. I Sobór Watykański II, otwierając się na panoramę właśnie pełnego chrześcijaństwa, dowartościował liturgię jako właśnie podstawową drogę formacji duchowej. Julian Nowowiejski napisał w tejże książce Sztuka darem niebios, że z naszej liturgii wyparowało piękno i przeżycie estetyczne, a może i też doświadczenie mistyczne, doświadczenie wiary. W katolicyzmie kanonizowano dwóch artystów, malarzy. Kościół rzymskokatolicki kanonizował Fra Angelika, a Kościół prawosławny Andrija Rublowa. I właśnie Nowowiejski w tej książce napisał, że kanonizowano ich nie ze względu na heroiczność cnót, a za trud włożony w sztukę. I kiedy przeczytałem to zdanie, to napisałem jako refleksję nad tą wypowiedzią Nowowiejskiego, że jest to nowe spojrzenie na doświadczenie Kościoła, liturgii, też spojrzenie na świętość, które troszeczkę wykracza poza normy prawa kanonizacyjnego. Julian Nowowiejski stawia pytanie, czy to teraz Kościół odważyłby się uznać, że uprawianie sztuki w wymiarze heroicznym może być cnotą, ponieważ obydwaj wspomniani malarze żyli w XV wieku. Na razie na to pytanie nie odpowiadam, stawiam je jako, bo być może będzie okazją do telefonów, a ponieważ rozmowy są niedokończone i pewnie byłoby niedobrze, żebyśmy próbowali wszystko zamknąć. I jeszcze druga taka refleksja wprowadzająca. Powiedziałem, że ta książka nosi tytuł Droga. Droga najczęściej kojarzy nam się z wyznaczonym pasem ziemi, pokrytym odpowiednią nawierzchnią i przeznaczoną do ruchu. Tytuł niniejszej publikacji wskazuje na to, że droga, która przebiega wewnątrz osoby ludzkiej, zmierza do świętości. Tutaj parafrazuję wypowiedź Jana Pawła II, że najważniejsze drogi przebiegają przez serce człowieka. Drogę uświęcania człowieka zapoczątkowuje Bóg. To musimy sobie uświadomić, że to Bóg. I że Bóg w wymiarze osobowym, że to nie jest jakiś przymiot Boga, jakiś dar Boga, tylko że Bóg właśnie wchodzi w nasze życie. W chwili przyjęcia Chrztu Świętego Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennium in Unte pisze, że świętości, tak samo jak właśnie piękna, człowiek nie może zaprogramować, ale może ją przyjąć w formie daru i zadania. Papież przypomina, że decyzja o przyjęciu chrztu jest pewnym przywilejem, ale też brzemienna w skutki. I ta wypowiedź, którą w tej chwili chcę przytoczyć właśnie z tego listu Jana Pawła II, wydaje mi się bardzo ważna. Papież wyraża przekonanie, że skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna by była z przyjęciem chrztu postawa człowieka pogodzonego z małością, zadawającego się minimalizmem etyki czy powierzchnością religijną. I papież mówi dalej tak, że zadać katechumenowi pytanie, w tym wypadku rodzicom, w imieniu dziecka ochrzczonego, czy chcesz przyjąć chrzest, znaczy zapytać go zarazem, czy chcesz zostać świętym. Znaczy postawić na jego drodze radykalizm kazania na górze. I papież tutaj przytacza słowa samego Boga, bądźcie więc wy święci, doskonali, jak ja jestem święty, wasz Ojciec Niebieski. Mateusz 5,48. W związku z obecną praktyką chrztu dzieci, to rodzice podejmują tę decyzję. I z punktu widzenia psychologicznego, a to często też podkreślam w wykładach, jest to brzemienne w skutki, bo dziecko nie jest świadome tego, że na tę drogę weszło. I dlatego nieżyjący już wybitny polski biblista, ojciec Alfred Cholewiński, jezuita, który głosił katechezy w Radiu Watykańskim na temat wiary, te katechezy były na tyle głębokie i zachęcające do słuchania i do medytowania jeszcze raz, że słuchacze prosili, aby je opublikował w formie książki i opublikował je w formie książki zatytułowanej Chrześcijaństwo ponownie odkrywane. I sam pamiętam, kiedy słuchałem kateches przedstawicieli właśnie drogi neokatechumenalnej, to mówili, że niezależnie od tego, jaką drogę powołania realizujemy, wtedy pamiętam katechista wskazał na mnie, mówi, nawet jak jesteś księdzem, to powinieneś, jeżeli tego dotąd nie odkryłeś w sposób świadomy, odkryć, mówi, to, co się stało w chrzcie, żeby wejść na drogę wiary. Bo wielu naszych katolików, może nawet nie jest tego świadomych, mówią, że są ludźmi wierzącymi, a bardzo często są tylko religijnymi, a tu jest zasadnicza różnica. No i żeby nie przegadać, na tym na razie skończę w formie wprowadzenia. Natomiast chcę zacząć właśnie tak, chcę może tak podzielić się takim małym świadectwem odnośnie mojego powołania kapłańskiego. Pamiętam, kiedy skończyłem trzecią klasę liceum, a chodziłem do pierwszego, uczęszczałem do pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Adama Asyka w Kaliszu. Liceum jest usytuowane naprzeciw przepięknej, wspaniałej bazyliki świętego Józefa. A w tej bazylice, chociaż czczony jest głównie święty Józef, to obraz w kaplicy przedstawia świętą rodzinę. I tutaj może też powiem pewną ciekawostkę, którą kiedyś mi odsłonił przewodnik po bazylice, bo kiedy klęczałem przed obrazem, modląc się, przewodnik do mnie podszedł, widział, że jestem w koloradce. Mówi, proszę księdza, czy ksiądz zauważył coś szczególnego w tym obrazie? Ja mówię, proszę pana, nie będę zgadywał, bo pewno, powiedzmy, to, co najważniejsze, nie zauważyłem. A on mówi, niech ksiądz zobaczy, że twarz bo nad świętą rodziną na samej górze jest Duch Święty i jest postać Boga Ojca. I wtedy przewodnik zwrócił mi uwagę na to, że twarz Boga Ojca dokładnie jest podobna do twarzy Józefa. Dlatego Józefa możemy nazywać też wychowawcą Ojcem Pana Jezusa. I to mnie wtedy niesamowicie uderzyło. Ta bazylika po dzień dzisiejszy jest dla mnie miejscem, jest świątynią szczególną, serce tam bije mocniej. I kiedy pamiętam, skończyłem trzecią klasę szkoły średniej i nie wiedziałem jeszcze, jaką drogę wybiorę, zacząłem się zastanawiać. Z bazyliki świętego Józefa na Jasną Górę, kalisz jest z tego znany, idzie pielgrzymka. Ona idzie do Maryi i wraca, dlatego mówią, że od Józefa do Maryi i od Maryi do Józefa. I pamiętam, że kiedy zastanawiałem się nad przyszłością mojego życia, to moją pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę właśnie ofiarowałem w tej intencji. I bardzo się modliłem, jeszcze wtedy nie wiedząc, po trzeciej klasie, że wybiorę drogę, nie, że Pan Bóg wybrał dla mnie drogę kapłańską, albo Duch Święty. I bardzo gorliwie się modliłem. I kiedy wróciłem, jeszcze też oczywiście nie od razu doszło do tego przekonania, ale w trakcie, pamiętam, czwartej klasy szkoły liceum, ta myśl dojrzała. I kiedy już zbliżało się do matury, nawet w rodzinie mojej nie wiedzieli o tym, kiedy mnie zapytano, jaką drogę wybierasz, kiedy powiedziałem, że wybieram się do seminarium, to wtedy było ogromne zaskoczenie. I wtedy seminarium nie traktowałem już jako pewną drogę kapłańską, ale jako próbę sprawdzić, czy rzeczywiście jest to rzeczywiście moja droga. I seminarium zawsze traktowałem bardzo otwarcie, bardzo szczerze. No i skoro w tym roku będę obchodził już 42 lata kapłaństwa i nigdy nie wątpiłem, że to jest moja droga, to znaczy, że właśnie poprzez stawiennictwo Maryi Bóg wskazał mi właściwą drogę życia. Dziękuję bardzo, proszę Ojca, żeby nie przegadać, nie zagadać.
Dziękujemy księdzu profesorowi. No skoro już w ten nurt świadectw żeśmy weszli, to może ksiądz doktor, nie o sobie, ale o sobie też, jeżeli jest oczywiście takie pragnienie, bo to jest zawsze ciekawie się jakoś przeżywa i słucha rozmów niedokończonych, kiedy goście mówią o swoim życiu, o swoim przeżywaniu Boga. Ale najpierw chciałem zapytać, jak to jest z nauczycielami? Teraz może ksiądz komuś podpaść, ale... Mówimy o powołaniu chrześcijańskim. Ksiądz jest diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli, więc ma kontakt z nauczycielami z jednej strony i z drugiej, czyli z tej strony dydaktycznej, wychowawczej, ale też od strony duszpasterskiej. Jak to wygląda dzisiaj w Polsce, czy konkretnie w tym miejscu, gdzie ksiądz posługuje we Włocławku?
No, w szkole, w której pracuję, szkole katolickiej, wiadomo, jednym z kryteriów nawet podjęcia pracy jest fakt, że nauczyciel jest osobą wierzącą i, jak to się zwykło mówić, praktykującą, więc tutaj rozumienie wiary, rozumienie Ewangelii, rozumienie życia sakramentalnego, no to jest czymś oczywistym. Więc na pewno tutaj wygląda inaczej. Nauczyciel, moim zdaniem, powinien nie tylko uczyć, ale jeżeli nawet uczy, to uczyć przez świadectwo. Słowa pouczają, ale przykłady pociągają. Znamy takie stare rzymskie, łacińskie powiedzenie i właśnie przede wszystkim być świadkiem, nie tylko teoretykiem czy znawcą dziedziny, w której jestem ekspertem, jestem nauczycielem, ale przede wszystkim być świadkiem, żeby pociągać. A naprawdę o wiele bardziej chyba z tego, co obserwuję codziennie podczas mszy świętej w naszej szkolnej kaplicy, o wiele bardziej chyba i wymowniej przemawia do uczniów nauczyciel, nie tylko taki, który na lekcji potrafi podać taki czy inny przykład, błysnąć w takiej czy innej formie czy dziedzinie, ale ten, który zostanie nam po mszy świętej i który trwa przed tabernakulum na kolanach, który wie, od kogo czerpać siłę i kto jest źródłem siły, wiedzy, mądrości, umiejętności i tak dalej. To jest przede wszystkim najważniejsze i w ten sposób chyba o wiele bardziej można pociągnąć młodego człowieka i zainspirować młodego człowieka. Nie tyle mądrościami, ale właśnie swoją swoją postawą, swoją świadomością, kim jestem wobec tego pierwszego, najważniejszego, największego nauczyciela, jak nieraz mówię podczas spotkań z nauczycielami, że msza święta, bo właśnie od mszy świętej każde nasze spotkanie formacyjne się zaczyna i w którymś momencie prawie zawsze pada to stwierdzenie, że jesteśmy tutaj, gromadzimy się i nasze spotkanie zaczynamy od spotkania z tym pierwszym, najważniejszym nauczycielem. Mam cały czas mieć świadomość, kim jestem i kogo mam szukać i do kogo przede wszystkim mam prowadzić, bo w tych wszystkich liczbach, definicjach, wzorach i tak dalej, no nie odnajdziemy ani pełni mądrości, ani pełni szczęścia, ani pełni miłości, ale właśnie to wszystko jest ukryte w Bogu i w Jego Ewangelii, dlatego nauczyciel taki, który sam wie, kim jest i wie, od kogo wszystko otrzymał i kto jest źródłem mądrości. Nawet jeżeli w którymś momencie powie, nie wiem, muszę sprawdzić, przecież nikt z nas nie jest chodzącą encyklopedią i nie musimy wiedzieć wszystkiego i nikt tego od nas też nie oczekuje, ale właśnie taka autentyczność, myślę, daje dużo dla młodych ludzi, o czym tutaj może sami mogą powiedzieć, jak to wygląda z drugiej strony, bo oni przecież obserwują nauczycieli w czasie każdej lekcji, mają właśnie taki przegląd, pogląd codziennie kilku nauczycieli, kilka osób przecież przewija się przez ich życie.
Dobra, to ksiądz wywołał do odpowiedzi młodych ludzi, więc może pójdziemy tym tropem. Ja jeszcze taką refleksję pozwolę sobie, bo też mi się przypomniało właśnie co, gdzieś kiedyś pracowałem w katechezie, może teraz nieistotne, gdzie to było, ale na przykład sam fakt rekolekcji, kiedy była spowiedź i kiedy nauczyciele też szli do spowiedzi, do tych księży, którzy siedzieli w konfesjonałach. Jakie wrażenie to na dzieciach robiło? Wiem, bo mówili mi uczniowie też później na katechezie, nie? Że tam któryś się zmobilizował, jeden czy drugi, poszedł do spowiedzi, bo widział nauczyciela. Tak samo z Eucharystią, z Komunią Świętą. Jeżeli ktoś nie mógł iść do komunii, no to widział nauczyciela i pomyślał, no może mogę coś z tym zrobić przecież, prawda? Więc to są takie przykłady. Do pani Żanety pytanie. Teraz tak się zawstydziła delikatnie, ale nie, łatwe będzie, bo pani już skończyła szkołę, więc te pytania będą już teraz coraz łatwiejsze. Jaka jest ta katolicka szkoła? Czym ona się różni od takiej zwykłej? Bo pewnie ma pani porównanie z jakieś tam koleżanki, gdzieś tam pewnie są. Ale co takiego jest szczególnego, że nie wiem, czy pani poleciła tę szkołę komuś innemu?
Oczywiście.
A co w tej szkole jest takiego, czy w nauczycielach, czy w sposobie prowadzenia, że to przybliża do Boga?
No właśnie pierwsze, co mi się rzuca, jeżeli chodzi o porównanie szkoły, no, zespołu szkół katolickich z Włocławka, a innej szkoły na przykład, no, porównuję często ze szkołami, do których chodziłam wcześniej, no bo do Długosza chodziłam dopiero do liceum. To jest właśnie, po pierwsze, atmosfera. Że tam jest jakby zupełnie inny klimat, zupełnie inni ludzie. No wiadomo, że no, gimnazja są różne i w ogóle, ale no jeżeli na przykład mamy teraz no to jest coś takiego, że liceum i gimnazjum jest w jednym budynku. Więc jeżeli obserwuje się tych gimnazjalistów, na przykład takiego Piotra, który siedzi tutaj niedaleko mnie, a ja... No ja właśnie poznałam go w drugiej klasie gimnazjum i pamiętam na pierwszym spotkaniu taka refleksja mi się nasunęła, że no ja wiem, że on nie chodzi do liceum, bo tyle to jeszcze zdążyłam się zorientować, ale jak mi ktoś powiedział, że chodzi do gimnazjum, to no szczęka mi opadła, po prostu. Tak dojrzała osoba, pełna właśnie wiary, no tutaj Piotr o Sodalicji opowie sam najlepiej, jak to się stało, że Sodalicja działa w dzisiejszym składzie, schemacie, jaki jest obecnie. No właśnie to, co wyróżnia te szkoły, no to właśnie klimat. No tak jak ksiądz mówił, nauczyciele też dla mnie jakby takim wielkim plusem, teraz sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez tego, jest kaplica w szkole, do której też można na przerwie zawsze wejść, czy jak nawet na okienko, czy coś takiego, a przed maturami to już w ogóle zawsze można zajrzeć. Tak, tak. No i właśnie też codziennie msza święta, gdzie no normalnie, no jeżeli na przykład mieszkałam, no ja mieszkałam w internacie przez te 3 lata liceum, no i jak byłam u siebie w domu, w gimnazjum, jeszcze w parafii, no to wiadomo, że no nie dało się po prostu tak fizycznie być na mszy. No a tutaj no w pierwszej klasie chodziłam praktycznie codziennie, cały rok. W drugiej klasie no miałam tak trochę inaczej, no ale no tego mi będzie akurat brakowało. No to jest takie coś, czego nie da się niczym zastąpić. Takie odkrywanie też Eucharystii codziennie na nowo, no bo codziennie no muszę wstać, no ale jednak mam motywację, żeby wstać. Bo tak jak wstawałam, no na porównanie takie. U nas msza jest o godzinie 7:20, czasami lekcja zaczyna się o 7:10. No i na lekcję motywacji brak, a na mszę wstanę nawet po nieprzespanej nocy. Ja nie wiem dlaczego, po prostu jakoś tak to się dzieje.
Ja znam taką szkołę w Toruniu, jedną, wyższą już ponad średnią, gdzie można studiować, gdzie jest kaplica i blisko jest takie ładne sanktuarium, więc zapraszamy. No. Ksiądz doktor, jeszcze chciał coś
znaczy się,
powiedzieć.
To właśnie, co Żaneta mówiła, że najbardziej będzie brakowało w kaplicy. To bardzo często słychać od osób, które już ukończyły szkołę, czy to na etapie gimnazjum, czy liceum, że no pięknie, ładnie, tak, no nowa szkoła, fajna, nowi znajomi, też sympatyczni, ale no brakuje tej kaplicy, brakuje. Chociaż może na początku nieraz, to szczególnie można nieraz zauważyć przy drzwiach otwartych, no tu jest kaplica, tu nieraz są msze święte, idziemy dalej. Ale, czyli tak, no jest kaplica, tak, tu jest klasa, tu jest kaplica, tu jest kolejna klasa, ale widać to dojrzewanie do w wierze, wzrost, rozwój, że po nawet 3 latach i pada, najbardziej brakuje jednak kaplicy.
To dobre świadectwo.
Bardzo dobre.
Cieszę się, że zgodziliście się przyjść i powiedzieć. To może pan Piotr o tej sodalicji mariańskiej, tak się wywołujecie do odpowiedzi po kolei. Czym jest sodalica mariańska i w jaki sposób tam można jakieś realizować to swoje powołanie chrześcijańskie, w jaki sposób też?
W sumie patrząc szerzej na wspólnotę sodalicji mariańskiej, która ogólnie działa w całej Europie, a jej początki sięgają już ponad 450 lat, to właśnie jest głównie taka wspólnota, można to najlepiej określić, często właśnie ludzi młodych, chociaż nie tylko, którzy właśnie są złączeni właśnie wokół Matki Bożej. Sama nazwa tej sodalicji mariańskiej właśnie, wskazuje z języka łacińskiego właśnie sodalis, to jest przyjaciel Maryi. I właśnie to, co charakteryzuje tę wspólnotę, to jest to, że my zawierzamy się Matce Bożej, aby ona nas prowadziła. Jeżeli nawet cała praca, działalność w tej sodalicji szkolnej pomimo różnych obowiązków no czasami jest bardzo wymagająca, tak samo zawierzenie Matce Bożej bardzo owocuje w ogóle w przyszłym życiu, gdzie osoby już nawet odchodzą ze szkoły no i właśnie mają w pamięci ten moment, gdy oni zawierzyli się Matce Bożej, no i jest to dla nich ważne wydarzenie.
Tu też pani Żaneta ma taki medalik specjalny.
To znaczy, tak, no ja akurat jestem kandydatką sodalicji mariańskiej. To jest taki troszeczkę stopień wyżej i może nie do końca zawieszenie, a raczej takie oddanie się pod opiekę. Tutaj Piotr może się poszczycić tytułem właśnie sodalisa. On już jest po tych takich głównych ślubowaniach, już
też
jest tam.
Schowany.
Bardzo podobny do mojego, więc...
Siostry też mają, zaraz powiedzą, siostry wspólnej pracy, zgromadzenie wspólnej pracy od niepokalanej Maryi, więc też ta Matka Boża się gdzieś tam pojawia. Dlaczego taka nazwa zgromadzenia w ogóle? Bo też zawsze mnie to jakoś interesowało. Zgromadzenie wspólnej pracy, tak? Od Maryi Niepokalanej. Siostra wikaria generalna.
Razem z siostrą Natalią, obecną tutaj, jesteśmy właśnie przedstawicielkami, członkiniami Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Ta nazwa ma w sobie takie dwa człony charakteryzujące całą naszą duchowość i charyzmat naszego zgromadzenia. Wspólna praca, to wyrażenie łączy się też historycznie z naszym zgromadzeniem, ponieważ pierwotnie powstałyśmy jako Stowarzyszenie Kobiet Rzymskokatolickiego Wyznania Wspólnej Pracy w mieście Włocławku. Od samego początku też idea wspólnej pracy nas gromadziła wokół Jezusa, była też jakby motywacją do pracy nad sobą, ale przede wszystkim była też taką ideą pracy w zdobywaniu ludzi i w dążeniu do zbawienia. Bardzo szeroko pojęty ideał wspólnej pracy. A drugi człon to od niepokalanej Maryi, czyli obok charyzmatu wspólnej pracy mamy też charyzmat niepokalanej. Głoszenia czci Maryi Niepokalanej, tego podstawowego, jednego z czterech dogmatów maryjnych i przede wszystkim głoszenie tej czci niepokalanej, szerzenia jej kultu poprzez naśladowanie jej cnót. I tak słuchając tutaj tych wypowiedzi, szczególnie mojego poprzednika, powiedział o wpływie sodalicji mariańskiej na wiarę osobistą, na to późniejsze dojrzałe patrzenie na życie, na oddziaływanie Maryi na to jego życie. Ja powiem z mojego osobistego życia i dojrzewania do odkrywania osobistego powołania, że była też inna wspólnota, Ruch Światło Życie, który wskazał mi drogę, pomógł odkryć moje osobiste powołanie. Natomiast powiem teraz taką osobistą refleksję związaną z tym miejscem, bo tak naprawdę to gdzieś zostałam jakoś przymuszona do przyjazdu tutaj do tego, na to miejsce, ale osobiście bardzo, bardzo się cieszę, jestem wdzięczna. Tym bardziej, że jest to w przeddzień święta nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Maryja dla mnie jest to, co mówią też dokumenty Kościoła, arcydziełem stworzenia. Ale też ona osobiście jest dla mnie taką piękną niewiastą i jest przez to, że została nazwana i była pełną łaski, współpracowała z tą pełnią łaski, jest dla mnie też wzorem pięknej kobiety. I ta piękna kobieta pomagała mi odkryć, co to znaczy być chrześcijanką, co to znaczy wierzyć w Boga. Przez bardzo takie proste znaki. Odniosę się tutaj do mojego dzieciństwa. Może bardzo mało pamiętam, ale pamiętam obraz Matki Bożej Częstochowskiej wiszący w kuchni. Przypuszczam, że w wielu domach polskich ten obraz wisiał. I pamiętam moją mamę, która, kiedy przychodziły trudne chwile, kiedy przychodziły różne konflikty, kiedy ciężko było rodzicom, jeśli chodzi o sprawy, rozwiązanie spraw materialnych, utrzymania rodziny, wtedy moja mama zawsze mówiła, ale pamiętaj, Pan Bóg jest zawsze nad nami, pamiętajcie o tym i o tym niech wam zawsze przypomina ten obraz Maryi. Takie proste, a ja sobie to do dzisiaj jakoś przypominam i zawsze to we mnie gdzieś wybrzmiewa. Maryja w moim życiu to dalej młodzieńcze lata, Bazylika Świętego Floriana w Krakowie, z którą jestem związana od dzieciństwa i do 18 roku życia byłam, dopóki nie wyruszyłam do Włocławka. I tu znów dwa wizerunki Maryi, które mnie jakoś doprowadziły do tego, aby ta Maryja była tak na pierwszym miejscu. Aby ona była tą przewodniczką mojej wiary. Dochodzenia właśnie do odkrycia osobistego powołania. Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bardzo znany, tak? To przed nią tam wyklęczałam się nie wiem ile godzin, żeby właśnie jej powierzać te wszystkie młodzieńcze rozterki, poszukiwania, żeby stawiać jej różne pytania, polecać też właśnie sprawy rodzinne, jakieś młodzieńcze rozpacze, żale. A drugi obraz, który znajduje się w tym moim rodzinnym kościele, w Bazylice Świętego Floriana, to Matka Boża Brzemienna. I ten wizerunek, mogę powiedzieć, jest mi chyba najdroższy, który ukazuje Maryję jakby chowającą Jezusa. Z jednej strony chowającą, nieustannie przepełnioną jego obecnością, ale z drugiej strony to, co jest w tajemnicy już rozpoczętego przez nas świętowania, mianowicie ona jako ta, która niesie wszędzie Jezusa. Niesie Jego miłość, niesie Jego pokój, niesie po prostu Boga. To, co jest najbardziej człowiekowi potrzebne, obecność Boga. Później właśnie oaza, czyli ruch Światło-Życie. I tam drogowskazy nowego człowieka. Drugi drogowskaz nowego człowieka brzmiał: Maryja jest dla ciebie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu. Powierzasz jej swoje sprawy, z nią rozważasz w różańcu tajemnicę zbawienia i naśladujesz ją. Maryja najdoskonalszym wzorem nowego człowieka. Człowieka, który świadomie odkrywa, co to znaczy być ochrzczonym. I to też zawdzięczam właśnie formacji oazowej, szczególnie rekolekcjom pierwszego stopnia w Kamesznicy, kiedy to wybiera się Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To jest ten moment, kiedy ja pamiętam, osobiście przylgnęłam do Jezusa, którego odkryłam jako autentycznie żyjącego, autentycznie do mnie przemawiającego w liturgii, w sakramencie, szczególnie w sakramencie Eucharystii. I to, co bardzo często Ojciec Święty Franciszek podkreśla, że nie ma powołania chrześcijańskiego, nie ma jakiegoś autentycznego życia, nie ma wiarygodnej misji, jeśli nie ma osobistego spotkania z Chrystusem. I ja kiedyś zastanawiałam się, który to był moment w moim życiu. I to było właśnie tam w Kamesznicy, kiedy po tym wyborze świadomym, wolnym, już nie rodzice właśnie dokonywali tego wyboru, tylko mogłam świadomie wybrać Jezusa jako Pana, Zbawiciela. Po tym akcie była adoracja. Nie pamiętam, ile ona trwała. Wiem, że mnie później z tego kościoła już ktoś tam powiedział: koniec, wychodzimy. Ale pamiętam, to był ten moment, kiedy Jezus tak naprawdę stał się dla mnie Panem, Zbawicielem, a ja mogę powiedzieć, że wtedy stałam się taką świadomą chrześcijanką. To był ten dar powołania, który nadal później musiałam jeszcze rozwijać. A to, że jestem w tym zgromadzeniu, jeśli już jestem przy głosie, to oczywiście jest... Tak. To jest też dar niepokalanej. Tak to odczytuję. Wstąpiłam do zgromadzenia w roku maryjnym, 1988 roku. Stąd, że tak powiem, ta moja wdzięczność w tym miejscu, bo to wszystko jest sprawą jej zasługą. Jak już odczytałam, że Jezus chce mnie mieć dla siebie i że to jest Jego dar i mam odpowiedzieć na ten dar, chociaż się przed nim wzbraniałam. Wcale to nie było takie łatwe. To właśnie chciałam odpowiedzieć w zgromadzeniu, które jest ściśle związane z Maryją. W moim rodzinnym mieście osoby sióstr były, że tak powiem, normalnie wpisane w krajobraz. Bo w, Tak, w Krakowie, bo nawet w mojej rodzinnej parafii są 4 zgromadzenia. Także dla mnie osoba, praca, misja siostry zakonnej nie były żadną jakąś niespodzianką niewiadomą. Ale ja właśnie bardzo pragnęłam być w zgromadzeniu Matki Bożej więcej, właśnie takiej brzemiennej, niepokalanej, która gdzieś kryje w sobie Jezusa, jest pełna łaski i tego Jezusa niesie. A niepokalana przecież daje łaskę. Te rozchylone dłonie to jest symbolika rozdawania Bożych łask. Przez te ręce przechodzą Boże łaski. I tak się stało, że byłam kiedyś w Niepokalanowie. Okazjonalnie tam znalazłam informacje mojego zgromadzenia. Z ciekawości napisałam. Siostry odpisały. Później była owocna korespondencja. Bo po w roku zdawania matury, bo jeszcze przed zdaniem matury, zgłosiłam się do zgromadzenia i zostałam przyjęta. I jestem w tym zgromadzeniu. Ogromnie się cieszę. I cieszę się, że mogłam też to powiedzieć dzisiaj. Bo od Maryi uczę się miłości, pięknej miłości. Tego piękna powołania chrześcijańskiego. Tej takiej harmonii, takiego ładu w człowieku, a szczególnie w kobiecie. Od Maryi też uczę się tego dobra, rozdawania dobra. Pragnienia zbawienia każdego człowieka, każdej siostry. Nie jest to łatwe. No i mogę powiedzieć, że od Maryi, idąc za Maryją, chcę być po prostu święta. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy, siostrze.
Zanim siostra Natalia się podzieli, przepraszam, że troszeczkę się wtrącę. Proszę siostry, w ramach tego naszego sympozjum, któryś z prelegentów zacytował wielkiego mistrza błogosławionego Wincentego Kadłubka, który podobno wyczytał to z jego dzieł. Powiedział, że kobieta z natury nie jest dobra. Tak miał powiedzieć. Ale powiedział, jeżeli już jest dobra, to zasługuje na koronę. Czyli w tym wypadku siostra zasługuje też na razie na małą, a myślę, że w przyszłości na dużą koronę.
Siostra też wspomniała o takiej rzeczy, o tym osobistym spotkaniu Chrystusa. Myślę, że to jest bardzo ważne. I też takie pytanie można postawić naszym słuchaczom. Niekoniecznie, żeby teraz dzwonili i odpowiadali, ale żeby sobie pomyśleć. Czy ja w swoim życiu spotkałem Chrystusa? I jeżeli spotkałem, by ten moment też sobie uświadomić, przypomnieć, by go też rozwijać, by go też w jakiś sposób celebrować. Tak mi się wydaje, że to jest bardzo ważne, żeby być przekonanym do tego, co się robi. Tak jak ksiądz profesor też wspomniał o Chrzcie Świętym, do którego nas w większości rodzice zanieśli.
Siostra powiedziała,
to spotkanie Chrystusa jest,
że to już nie rodzice, ale ja. Właśnie o tym przygnięciu, czyli to, co ja mówiłem wcześniej, że trzeba odkryć w życiu świadomym, to, o czym siostra dokładnie dała świadectwo, to jest piękne, właśnie to przygnięcie do Chrystusa i wtedy wchodzi się na drogę wiary żywej, o której na przykład profesor Blachnicki, kiedy odkrył Chrystusa jeszcze jako młody człowiek, powiedział, że kiedy odkrył Chrystusa, już nie przeżył później od tego momentu żadnego dnia bez uzgodnienia swojej woli z wolą Jezusa. Mówi, dotąd żyłem tak trochę na własny rachunek.
I siostra Natalia się wyczekała. Ale nie wiem, czy zadawać siostrze pytanie o powołanie, czy może bardziej w kontekście tego, co siostra robi, bo tak jak usłyszeliśmy na początku, ta posługa w katechezie w 20 lat, to jest taki kawał czasu, który można...
Ale niech też powie, jak się znalazła w zgromadzeniu. Ja jestem ciekawy na przykład. I zadaję pytanie, pierwsze pytanie
to dobrze,
bez telefonu.
W takim razie...
Ksiądz profesor Werbiński bardzo lubi zadawać mi pytania, więc tu jestem wdzięczna za następne. W kontekście wszystkich tutaj cennych wypowiedzi i wprowadzenia przypomina mi się punkt, dokładnie nawet tutaj mam przed sobą, 31 z adhortacji Vita Consecrata, w której święty Jan Paweł II skierował do nas wszystkich fantastyczne słowa o tym, że wszyscy w Kościele są konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie, ale posługa święceń i życie konsekrowane zakładają istnienie odrębnego powołania, oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji. Takie słowo klucz wybrałam sobie z tego cytatu, mianowicie misja. Siostra Agata przywołała ten moment osobistego, bardzo świadomego wyboru Chrystusa. Zbliżamy się do spotkania ogólnopolskiego w Lednicy, gdzie też, prawda, jest taki bardzo ważny moment. Żaneta tu wskazuje, że już szósty raz będzie na Lednicy.
Sześć dni.
Jest taki ważny moment wyboru Chrystusa. I jeszcze odnosząc się do wprowadzenia księdza profesora, powiedział o drodze. Jestem świeżo po, tutaj ustanowił ksiądz profesor słowo klucz droga, mówiąc po hiszpańsku, po włosku camino, jestem świeżo po wyprawie, po pielgrzymce do Santiago de Compostela, więc ten obraz drogi, drogi kroczenia za Chrystusem, ale też drogi, którą trzeba przeżyć w wielu sytuacjach samemu. Droga wymaga od człowieka decyzji przede wszystkim, no i niewątpliwie takie poważne chrześcijaństwo wiąże się właśnie z decyzją, czyli tu wypływa nam jakby jakieś kolejne słowo klucz, decyzja, świadoma decyzja i tak dalej. Ale jeszcze w kontekście tych słów Jana Pawła II o tym, że wszyscy jesteśmy konsekrowani, właśnie katechizując przez te dobrych już kilka lat, odkrywam coś takiego, że zarówno w uczniach, a może bardziej w ich rodzicach, u dorosłych, ta świadomość niezwykłego daru, jakim jest chrzest, no delikatnie można powiedzieć, nie jest oszałamiająco wielka. Więc kiedy przygotowywano nas do profesji zakonnej w nowicjacie, pamiętam wykłady, które wtedy razem zresztą z siostrą Agatą żeśmy wysłuchiwały, bardzo dobitnie mistrzyni nam podkreślała właśnie, że konsekracja zakonna wyrasta, jakby jest kontynuacją. Jan Paweł II wita konsekrata, powie bardzo odważnie, że konsekracja zakonna jest jakby nowym chrztem. Nowego chrztu pewnie nie ma, bo chrzest jest jeden, ale to stwierdzenie podkreśla tą niezwykłą wagę konsekracji i przede wszystkim tej świadomej decyzji wejścia na tą drogę, gdzie Bóg jakby codziennie nas konsekruje, nas uświęca. Kilka tygodni temu przeżywałyśmy rekolekcje przed jubileuszem 25-lecia naszej profesji zakonnej i ojciec dominikanin, serdecznie go chyba z tego miejsca pozdrowimy, Jacek Dudka, pracujący w tej chwili na Ukrainie, przytaczał piękne słowa świętej pamięci ojca Jana Góry. Jestem twój, zbaw mnie. Jestem twoja, zbaw mnie. Więc chyba ta myśl, krótka modlitwa pięknie się wpisuje w te uroczystości tutaj zadusznikowe. Konsekracja, chrzest, gdzie chrzest, tam nadzieja. A mnie aż bardzo chce się pójść za tym tropem myśli i powiedzieć, gdzie chrzest, tam decyzja, czyli ten świadomy wybór drogi za Chrystusem. Jan Paweł II do konsekrowanych mówił też, że droga życia zakonnego jest pójściem jakby bardziej z bliska za Jezusem. Wszyscy za Nim idziemy na mocy chrztu, ale to powołanie zakonne, czy powołanie prezbiterów, czy misjonarzy jest tym wyborem, który determinuje właśnie ten dystans za Jezusem. Ja mam być w jak najkrótszym, jak najmniejszym dystansie do Jezusa. A to jest praca na całe życie. Nasz sługa Boży, biskup Wojciech Owczarek, założyciel naszego zgromadzenia, widział w tym wręcz drogę do zdobywania świętości. Ciągła ta praca nad tym, aby być w jak najbliższej, jak najściślejszej relacji z Jezusem. Tak na marginesie wspomnę, że ksiądz Owczarek też był uczniem gimnazjum wtedy męskiego w Kaliszu, teraz liceum imienia Asnyka. Więc gdzieś te wszystkie wątki i ta jego świętość i jego droga może się tu nam w rozmowach i dokończonych, i niedokończonych przewinąć. Skutecznie uciekłam od pytania księdza profesora Berlińskiego.
Ciekawe, czy odpowiedz profesor. Pamiętam. Nie będę zmuszał, jeżeli to zostanie. Ja tylko, jeśli można, chcę się włączyć, bo siostra przytoczyła 31 numer życia tego. Vita Consecrata. i powiedziała, że chrzest jest jeden, dlatego użyła słowa, że konsekracja zakonna czy konsekracja nawet kapłańska jest jakby nowym chrztem. Ja powiedziałam to wyraźnie na początku, że stawiam chrzest jako podstawową konsekrację, to co mówi Jan Paweł II, a odczytanie drogi powołania życiowego uszczegóławia tę konsekrację, czyli ja nie będę teraz tu dyskutował z polskim tłumaczeniem, że, bo tutaj siostra powiedziała, że jest tam napisane, że wymaga nowego powołania życia zakonne czy kapłańskie, tak? Nowego.
Nie, nie, Jan Paweł II mówi jakby, że to jest
ale to nie jakby.
Jakby nowy chrzest.
Ale to nie można mówić, że jakby.
Tak, tak. No
tylko tak, trzeba uszczegóławia to powołanie, czyli po prostu jesteśmy konkretni. Chrzest daje nam podstawę konsekracji i później, skoro Bóg daje nam pewne dyspozycje osobiste
misji,
i odczyta, jak siostra powiedziała, idę pod w życiu świadomym, to nawiązuje do obydwu wypowiedzi sióstr, podejmujemy tę decyzję odpowiedzi Jezusowi, więc my to powołanie, czy Jezus pomaga nam uszczegółowić. I w ten właśnie ten wymiar później na naszych dróg, bo tu mamy różne drogi, jeszcze młodzież jest przed wyborem, dlatego tu chciałbym, żebyśmy dali świadectwo, żeby oni też mieli możliwość coś skorzystania z naszej tu obecności, że uszczegóławia się to właśnie powołanie, bo ja jestem przeciwnikiem używania słowa jakby, bo wtedy wprowadzamy nierzeczywistość, więc albo jest, albo nie jest, dlatego nie dyskutuję z polskim tłumaczeniem, wida konsekracja 31, zobaczę w łacińskim oryginalnym tekście. Dziękuję bardzo.
Dobrze,
ale nie
dziękujemy.
Będę no, siostry, może, ale siostra wyczeka, bo siostra ma swoją też motywację i swój zamysł, więc pewnie powie. Na pewno nam powie, tylko w swoim
momencie. Drodzy Państwo, piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Już 20 kilka minut po godzinie 22 tak nam się dobrze rozmawia, że nawet nie zauważyliśmy, że ten czas tak szybko leci. Jeszcze nieco ponad godzina tylko tych rozmów niedokończonych. Chcemy zaprosić naszych radiosłuchaczy do włączenia się w te rozmowy, do współtworzenia rozmów niedokończonych. Jak zwykle w poniedziałki numery telefonów będą nieco inne niż zwykle, dlatego proszę, by wziąć coś do pisania, by zanotować te numery telefonów, no i próbować się z nami połączyć tutaj w studio zaaranżowanym na plebanii u księdza kanonika w Zadusznikach. Numer telefonu 54 to jest kierunkowy 421-03-58, powtórzę, 54-421-03-58 i drugi numer 54-421-03-59, raz jeszcze powiem, 54-421-03-59.
Wyprowadziła mnie z ojczyzny przez 23 lat. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawy. I z nią, z tą azową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Dziękuję ci, pieśni azowa.
Szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Ryczowa się kłania i pozdrawia wszystkich uczestników. Czy można dwa słowa do pięknego?
Proszę, panie Leszku, jesteśmy na antenie i słuchamy pana uważnie.
Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Leszek z Ryczowa się kłania.
Pozdrawiam.
Ja chciałbym do tematu piękna i dobro Kościoła. Pozdrawiam oczywiście wszystkich uczestników i siostry, i księdza profesora. W tej dyskusji bardzo, bardzo panelowej i pięknej brakło mi cytatu Ojca Świętego, kiedy był, proszę mnie poprawić, w 91 albo 3 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie i przemawiał tam do artystów i cytował ja, dzięki Radiu Maryja oczywiście, to kolejny raz usłyszałem, Norwida, bo ksiądz profesor cytował, nie wiem, Starowiejskiego, Nowowiejskiego. Mnie się wydaje, żebyśmy się nie zacytowali na śmierć tymi cytatami. Norwid.
Mamy problem z zasięgiem, tak?
Otoczki mogą tylko nas zwieść w meandry, albo żeby nie powiedzieć na manowce. I to zmartwychwstanie w postaci właśnie norwidowskiej. I Ojciec Święty to cytował. I tak jak Ojciec Święty nie dał się zaklaskać, bo to słynne zaklaskiwanie jeszcze było w naszych uczach. Jestem rocznik 54, to pamiętam w stanie wojennym zaklaskiwanie artystów. Ojciec Święty zażartował, a przecież był człowiekiem wielowymiarowym i miał ogromne poczucie humoru i powiedział do artystów, ja się nie dam zaklaskać. Także, żebyśmy się nie zacytowali na śmierć, jeszcze raz uczestników pozdrawiam. To norwidowskie powinno być przewodnią właśnie. Piękne jest po to, by zachęcało do pracy, a praca by się zmartwychwstawało. Ja to znam jeszcze z technikum budowlanego, ale to ogólnie chyba znany cytat, z którym uwielbienie cytował Ojciec Święty, kochał romantyków, ale chyba najbardziej kochał i cytował Norwida. Ukłony dla wszystkich, pozdrowienia z Ryczowa. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy również. Może jakiś komentarz?
Nie, no myślę, jest to cenne do powiedzenia, bo wiadomo, tak, że to, co Ojciec Święty zacytował, tę wypowiedź Norwida, ona jest bardzo, najbardziej może klasyczna, ponieważ ja troszeczkę połączyłem z liturgią to piękno, ponieważ liturgia łączy się też z formacją duchową, dlatego zacytowałem Juliana Nowowielskiego właśnie z tego jego artykułu, że właśnie piękno to jest cnota boska. Ale to jest bardzo cenne, co pan Leszek właśnie tu nam powiedział, bo to byłoby taki klasyczny przykład.
Ja tylko przypomnę numer telefonów. 54 to jest kierunkowy tutaj w Zadusznikach. 421 03 58 albo 54 421 03 59 i w kontekście powołania ksiądz Andrzej jest proszony, żeby też no takie krótkie świadectwo.
I zostałem wywołany do odpowiedzi, tak?
Tak.
No i bardzo dobrze, ojcze. Ja tutaj słuchałem z zapartym tchem wszystkich oczywiście, ale tutaj siostra wikaria tak pięknie mówiła o tym związku z Maryją i obecności Maryi w jej życiu. I tak gdzieś w którymś momencie też zobaczyłem chyba swoje życie. Wiem z opowiadań mojej mamy, która pewnie słucha nas teraz uważnie przy radioodbiorniku. Pozdrawiamy mamę. I wspominała, że kiedyś w dzieciństwie rozchorowałem się i to tak dosyć poważnie. I wiem, że mama na modlitwie zawierzyła mnie, moje zdrowie, moją przyszłość właśnie Matce Bożej, Maryi. I to zawierzenie wiem, że ponawia na pewno codziennie. I ja też codziennie czuję obecność Matki Bożej w swoim życiu. Też w jakiś sposób przylgnąłem do Maryi przez chociażby szkaplerz, który noszę. I to, że w Długoszu tak jakoś ktoś by mógł powiedzieć, no zdarzyło się, że trzeba było się zająć, zaopiekować sodalicą mariańską. Ja tutaj absolutnie nie widzę żadnego przypadku, to jest po prostu zaplanowane już przez Maryję. Na pewno ona tak pokierowała i poprowadziła moimi drogami, żebym właśnie wtedy znalazł się w tym miejscu o tej porze i okazało się, że trzeba się zająć taką właśnie tworzącą się grupą sodalicji mariańskiej, która przekształciła się, czy utworzyła się z Maryjnej Wspólnoty Młodych. Dobrze mówię? Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie. Dobrze mówię. I właśnie Maryja jest obecna w życiu cały czas. Ona kierowała, prowadziła i tak jak Maryja w jasnogórskim obrazie, która wskazuje na Jezusa, ten obraz jest też w głównym ołtarzu w moim rodzinnym kościele w kościelnej wsi. Teraz nie ma, także mnie tam mówi, bo są remonty, wiem, ale no zazwyczaj
ale obraz,
to jest...
Obraz jest u konserwatora, to dlatego.
No tak, ale ja przez całe swoje dzieciństwo, młodość patrywałam się właśnie w ten obraz i to ona też do Jezusa poprowadziła, bo gdzieś ten głos, żeby stać przy ołtarzu Chrystusa Pana, żeby sprawować tę najświętszą ofiarę, gdzieś już od prawie że od dzieciństwa się pojawiał i był obecny. Później w wieku troszeczkę późniejszym, przełom podstawówki i liceum, gdzieś może jakoś człowiek próbował ten głos zepchnąć gdzieś na dalszy plan, że a może jednak coś innego, może jakieś inne, inną drogą chciałoby się iść, ale przed maturą w ostatniej klasie no ten głos znów powrócił i to taką zdwojoną, a nawet jeszcze większą siłą, że jednak droga kapłaństwa, kapłaństwo. I pamiętam, że to takie może pierwsze, ale już poważne tak, Panie Jezu, to była uroczystość świętego Wojciecha z zakrystia przed mszą świętą w mojej rodzinnej parafii, kiedy było dobrze, Panie Jezu, Twoja wola. No i później matura, po maturze oczywiście seminarium. I właśnie tam od samego początku, od pierwszego dnia już w seminarium ja tam czułem się jak w domu. Naprawdę z radością zawsze wracałem po każdej przerwie, czy świątecznej, czy wakacyjnej, czy ferii semestralnych. Zawsze z radością do tego miejsca. Tam zawsze czułem się naprawdę fantastycznie i zawsze do tej pory, kiedy tylko mogę, z radością wracam do seminarium, do tej kaplicy właśnie naszej seminaryjnej, przepięknej, gdzie tyle godzin spędzonych było na modlitwie. I później to cała droga kapłaństwa, no dopiero albo aż 13 lat w tym roku będzie, już za kilka dni rocznica.
No, 7 czerwca.
Dokładnie 7 czerwca. No i to naprawdę jest piękne życie i piękna droga i nieraz człowiek się zastanawia, Panie Jezu, Panie Boże, o co Ci w ogóle chodzi? Jak to... Ale zawsze po jakimś czasie, nieraz następnego dnia, po tygodniu, miesiącu czy po roku okazuje się, że aha, to o to Ci, Panie Jezu, wtedy chodziło. I to jest właśnie cały czas, czuje się tę obecność, to prowadzenie Boże, te... że nie jest się sam, że to jest właśnie nie my wybieramy, ale że to ktoś przez wielkie K nas wybiera, że to Pan Bóg nas powołuje, wybiera. Tak nieraz się zastanawiam, zobacz, człowieku, w takiej zwykłej, skromnym domku, w skromnej rodzinie, w żadnej wielkiej metropolii, w prostej wiosce, Stwórca świata Cię znalazł spośród tylu innych, wydawałoby się, może lepszych, może właśnie wybrał Ciebie, człowieku, więc to jest ta miłość Pana Boga, która, jeżeli Pan Bóg kogoś powoła, kogoś zaprosi do współpracy, do pójścia, do wypłynięcia właśnie na ten łów, na morzach dusz ludzkich, o których słyszeliśmy, naprawdę Pan Bóg nie zostawi, Pan Bóg będzie kierował.
Siostra Natalia chciała się jeszcze odnieść do słuchacza.
Tak, bardzo tutaj zmotywował mnie do rozmyślań telefon, który przed chwilą podjęliśmy. Słowa Norwida o tym, że praca jest po to, by się zmartwychwstało. Te słowa wytyczają i podejmują taką refleksję o duchowym znaczeniu pracy. Nie tylko pracy ludzkiej, nie tylko wspólnej pracy, takiej jak nasza, ale ogólnie też przywołuje właśnie powołanie człowieka do pracy. Myślę, że nieczęsto myślimy o tym, wstając rano, szykując się do pracy. Tak, Panie Boże, czuję się dzisiaj powołany przez Ciebie do pracy. Ale bardzo szeroko o tym mówił kardynał Wyszyński, dedykując naszemu zgromadzeniu książkę, zbiór konferencji wygłoszonych Duch Pracy Ludzkiej. Wcześniej jeszcze założyciel naszego zgromadzenia, ksiądz Wojciech Owczarek, podkreślał właśnie znaczenie ludzkiej pracy, ludzkiego wysiłku, trudu, jako nawet napisał w swoim notatniku duchowym takie bardzo zwyczajne słowa, ale jak dla mnie niezmiernie głębokie, że zwykłe codzienne obowiązki są najpewniejszą drogą do świętości. Dla księdza Owczarka właśnie codzienność, zwyczajne prace, wykonane rzetelnie, solidnie, były jakby gwarantem. On w tym upatrywał pewien sekret. Myślę, że to nie będzie nawet zbyt wielkie określenie, pewien sekret drogi zjednoczenia z Panem Bogiem. Ora et labora, prastare przecież, prastara myśl, módl się i pracuj. I nasze zgromadzenie, które w nazwie tę formę zawiera, no jest przyczyną bardzo wielu radosnych dialogów, jak się spotykamy czy z duchownymi, czy z osobami z różnych wspólnot, na rekolekcjach, na różnych zjazdach. Kiedy pada pytanie o zgromadzenie, podajemy nazwę i często widzę wielkie oczy w reakcji na to. No właśnie, głównie jesteśmy znane w diecezji włocławskiej, tutaj powstałyśmy, ale też mamy domy w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu, w Zakopanem i jeszcze w innych miejscowościach, również za granicą. I to są te miejsca, gdzie próbujemy te słowa księdza Owczarka, odchodzącego do wieczności, który powiedział do nas: ukochajcie pracę, ale nie pracę dla samej pracy, nie pracę taką tylko jakby rozumianą jako działalność, ale pracę dla właśnie zdobycia jak najwięcej osób, jak najwięcej pozyskania chrześcijan do tego głębszego rozumienia chrześcijaństwa, ale też ludzkiej pracy. I pewną formą, którą właśnie podejmujemy, jest właśnie referat młodzieżowo-powołaniowy. Taka też radość dla mnie, że Żaneta, która uczestniczy w tych rozmowach, jest też częstą bywalczynią u nas w zgromadzeniu w domu głównym na ulicy Orlej, uczestniczy w tych skupieniach. Ksiądz Andrzej też gościł nas z posługą kapłańską i zarówno te spotkania dla młodzieży, które odbywają się bardzo regularnie co miesiąc, jak również spotkania co dwa miesiące, właściwie można tak określić, spotkania formacyjne dla dorosłych kobiet, są odpowiedzią na to powołanie, na ten charyzmat, który odkryli w sobie nasi założyciele. I tu znowu korelują mi następne jakby płaszczyzny naszej rozmowy. Mówiąc o powołaniu, mówiąc o misji, o drodze, o tym camino, którym każdy z nas kroczy, jest niebywale ważną kwestią przewodnik, świadek. I jak dla mnie wywołuje to kolejną tu naszą płaszczyznę rozmowy o tym, że idąc drogą powołania, czy wybierając, podejmując tę drogę, podejmując decyzję, każdy z nas na pewno miał jakiś szlachetny przykład tych osób, które tą drogą już poszły. I te osoby były dla nas przekonywujące, że właśnie ta misja, ta droga, to powołanie jest warte położenia życia. I ja przynajmniej częściowo teraz odpowiem na pytanie księdza profesora. Mam w swoim życiu kilka takich osób, które były dla mnie takim świadectwem. I patrząc na ich posługę, na ich życie, jako bardzo młoda jeszcze osoba, właśnie widziałam tę szczerość, prawdziwość, autentyczność w odpowiedzi na wołanie Boga. Taką osobą był dla mnie obecny ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, posługujący w Kazachstanie. W roku 70 bodajże 8 był wikariuszem w mojej rodzinnej parafii w Witkowie koło Gniezna i patrząc jeszcze jako naprawdę bardzo młody i mały człowiek na jego osobę, na jego posługę, na to świadectwo, jakie teraz też obserwuję, no było to dla mnie bardzo, bardzo mocne potwierdzenie, że za tę sprawę Bożą warto życie kłaść. I drugą osobą jest taka siostra, służebniczka, która być może, że nas słucha, więc bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Siostra Natalia Hagiel, służebniczka pleszewska, która katechizowała mnie w wieku właśnie dziecięcym i jeszcze przygotowywała mnie do bierzmowania. Więc były to osoby, które swoim dynamizmem, swoją wiarą mówiły tak, jest sens. O tym też pisał Wojtyła w swojej poezji. Jest sens. To przemijanie, ta decyzja, ta droga ma sens. Nikt nie napisał od Chrystusa aż do końca, że to jest łatwe. To, co ksiądz profesor też przywołał, ta brzemienność chrztu, to dla mnie jest też taki symbol trudu tej drogi. No ale właśnie wracając jakby jeszcze do kontekstu wspólnej pracy, to właśnie przez tą posługę, czy w referacie młodzieżowo-powołaniowym, czy w tych sesjach dla osób dorosłych, pragniemy na to wołanie też do pogłębionej relacji z Chrystusem w chrześcijaństwie odpowiedzieć i innym w tym pomóc. I może małe słówko Żaneta tutaj takiego dzielenia się
tak
wiarą.
Zanim oddamy głos młodzieży, niech się przygotują, zastanowią. To mamy telefony, zdaje się, tak? Spróbujemy odebrać. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lucyna z sąsiedniej diecezji płockiej. Proszę Państwa, gratuluję jubileuszu kapłaństwa księdzu proboszczowi, księdzu, który 13 lat kapłaństwa obchodzi. I mam takie pytanie do księdza profesora. Ksiądz profesor był uprzejmy nam powołać się na cytat z książki Juliana Nowowiejskiego. Ja na początku nie dosłyszałam. Czy jest to ta sama osoba, arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, który był arcybiskupem
płockim.
Tak, i został zamęczony w obozie w Działdowie. Wczoraj obchodziliśmy 75. rocznicę męczeństwa arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wytmańskiego z Płocka. Bo chciałabym nawiązać do tego, co również siostra mówiła, że jakby droga, świadkowie, mistrzowie i uczniowie, odniesienie do pod okiem arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego wychowała się jakby święta siostra Faustyna, która miała pierwsze objawienia w Płocku tuż w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, jakby pod okiem i płaszczem swojego pasterza i męczennika przyszłego. Arcybiskup został beatyfikowany wśród 108 męczenników II wojny światowej w Warszawie w 1999 roku przez Jana Pawła II. Proszę Państwa, ja jeszcze chciałam poprosić siostry, aby przybliżyły troszeczkę właśnie ten wątek właśnie mistrz, uczeń, bo przecież mamy tam młodzież, księdza katechetę, duszpasterza nauczycieli i sprawę tej drogi, powołania, bo księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego wyświęcił biskup Wojciech Owczarek. Wiemy, jak był bardzo chory. Mówiło się nawet, no niech odprawi chociaż tę jedną mszę prymicyjną i otworzył drogę przyszłemu prymasowi. Dziś obaj są kandydatami na ołtarze. jakby idą parami mistrz, uczeń. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić Kościół Włocławski, księdza biskupa ordynariusza i ojców franciszkanów, bo w temacie dzisiejszej jest piękno, dobro, powołanie i to piękne hasło, którym pozdrawiają się franciszkanie, pokój i dobro. Jest jakby też przywoływane. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, bardzo serdecznie pozdrawiam i proszę bardzo księdza profesora o potwierdzenie, że ten cytat, który ksiądz tam przytoczył, dotyczy właśnie naszego arcybiskupa Antoniego Juliana Nowińskiego.
Pani Julcyno, ja chcę bardzo przeprosić, jeżeli mówiłem może zbyt niewyraźnie. Nie chodzi o arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego, tylko o badacza świeckiego. To jest świecki badacz, historyk sztuki i badacz właśnie piękna, Julian Nowosielski. Nie Nowowiejski, tylko Nowosielski, bo arcybiskup Julian Nowowiejski i biskup Wetmański są mi dobrze znani, jeśli chodzi o źródła, które i o całe procesy beatyfikacyjne, bo śledziłem, więc Julian Nowosielski i dalej nie zajmuję głosu, bo dalej niech siostry, nie wiem, która siostra odpowie o tych relacjach, świadek, nauczyciel, mistrz i tak dalej. To pewnie siostra Natalia, ale widzę, że już tutaj uśmiecha się. Że...
Bardzo dziękuję słuchaczce, pani Lucynie, za tę wypowiedź i przywołanie również księdza biskupa Owczarka. Rzeczywiście ksiądz biskup Wojciech Owczarek miał powiedzieć, że choćby młody alum, diakon Stefan Wyszyński miałby odprawić jedną mszę świętą w swoim życiu, to warto go wyświęcić. Potocznie mówimy, że gróżlik wyświęcił gróżlika. Chory, bardzo chory ksiądz Owczarek wyświęcił na kapłana chorowitego alumna Wyszyńskiego. Stąd pewnie też wiele lat i bardzo owocnych takich relacji księdza kardynała Wyszyńskiego z naszym zgromadzeniem, z naszym domem głównym. Jak wcześniej wspomniałam, właśnie u nas wygłaszał konferencję na temat pracy ludzkiej. To tyle jakby resume do tego telefonu. Natomiast właśnie te relacje uczeń-mistrz bardzo mi bliskie. Jestem nauczycielem, jestem katechetą, więc doświadczam tego na każdym kroku, jak nośne i jak silne jest świadectwo nauczyciela. Wspominaliśmy wcześniej o właśnie tym powołaniu nauczycieli chrześcijańskich, nauczyciela chrześcijanina, ale też w formacji zakonnej, w formacji właśnie duchowej. Obecność mistrza jest niezwykle ważna. No jak wiemy, że tym największym mistrzem i prowadzącym jakby nasze powołanie, tym, za którym idziemy, jest sam nasz Pan, Jezus Chrystus, ale każdy potrzebuje autorytetu, każdy potrzebuje właśnie odniesienia tego jakby takiego sita właśnie, może takiego przeniesienia, że patrząc na czyjeś życie, weryfikuje swoje, czyli umiem podjąć decyzję, czy umiem nie podjąć jakiejś decyzji właśnie dzięki temu, że kogoś posłucham, czy zaczerpnę rady, pomocy.
Tutaj mamy też powrót do tej kwestii jakby drugiej strony, to co siostra wspominała, czyli tej odpowiedzialności za posługę nauczania, bycia tym mistrzem. No wiadomo, że jest jeden mistrz, Pan i nauczyciel Jezus Chrystus. Oczywiście my jakoś próbujemy go naśladować w tym wszystkim, ale też młodzież już zdążyła przygotować do odpowiedzi.
Do tego jeszcze chciałam króciutko nawiązać, że podczas naszych rekolekcji, czy sesji, czy skupień siostra Agata Wikaria ma też dużo doświadczeń właśnie w pracy formacyjnej i też na pewno ma wiele refleksji, jak niezwykle jest cenny czas spędzany razem, prawda? Na naszych rekolekcjach i skupieniach jest taki sobotni wieczór nazywany rozmównicą i to jest zapominamy na tej rozmównicy o tym, kto jak daleko już jest zaawansowany w życiu duchowym. Dzielimy się na konkretny temat wokół konkretnej myśli, świadectwem swojego życia, swoim doświadczeniem wiary, czy różnymi innymi odkryciami, więc może...
No właśnie, pani powiedziała, że 3 lata już.
Tak, ja już 3 lata od początku liceum, pamiętam, w październiku chyba udało mi się być pierwszy raz na skupieniach w weekend. No ja przez pierwszy taki okres właśnie jakby chodzenia na Orlą, nazywam to tak no trochę żartobliwie, że taki weekend wyrwany z życia troszeczkę, bo jest zupełnie inna rzeczywistość. Pamiętam, że pierwszego dnia rano w zakonie obudziła mnie cisza. Bo to też było takie, no ja w domu mam młodsze rodzeństwo, więc z ciszą to różnie bywa. No tak, właśnie, to jest też to.
Też ucisza trudno.
Więc no właśnie, pierwszego dnia pamiętam, że obudziła mnie cisza. A odnośnie no tutaj rekolekcji, skupień, no tak właśnie też jak myślałam w kontekście powołania, to właśnie tak pierwsze, co mi się nasunęło, no to, że większości ludzi, jeżeli słyszą słowo powołanie, to już ksiądz albo siostra zakonna. I nawet jak tak wychodzę teraz ze szkoły katolickiej do swojego środowiska, w którym byłam, no notabene ponad 3 lata temu, no bo trochę jednak się od tamtych ludzi oderwałam, mieszkając w internacie. No to właśnie, słowo powołanie kojarzy im się, no co ty do zakonu się wybierasz, albo coś, no do seminarium to nie idę, no już tak siłą rzeczy. Ale właśnie, i tak... Myśląc, pamiętam, że w tym roku, w styczniu chyba były rekolekcje, no to właśnie dotyczyły one powołania u sióstr właśnie wspólnej pracy. I pamiętam, że siostra Małgorzata Depka, chyba też ją bardzo serdecznie pozdrawiamy, ona chyba właśnie powiedziała taką myśl, no niby oczywistą, ale ona mnie zaskoczyła, że jesteśmy powołani do szczęścia. To było w kontekście... Siostra zachęcała nas do modlitwy o powołanie i przytoczyła historię chyba jednego ze swoich uczniów, który stwierdził, że on to się nie będzie za bardzo modlił o to powołanie, bo on się boi, że Pan Bóg mu wymyśli, że do seminarium ma iść, a on nie chce. No i pamiętam właśnie, że siostra mówiła, że mu wtedy powiedziała, że jeżeli nie chcesz iść do seminarium, to nie pójdziesz. Przecież Pan Bóg nie zrobi ci czegoś takiego, że no masz być nieszczęśliwy. I właśnie to jest to, że takie powołanie do szczęścia, że jeżeli no myśląc o powołaniu, niekoniecznie muszę być siostrą, niekoniecznie muszę być księdzem, ale mogę być lekarzem, mogę być prawnikiem, no tutaj akurat te zawody najbardziej takie, no ale też, no nie wiem, no nauczycielem właśnie. Moja siostra na przykład chce zostać weterynarzem, więc to też jest takie...
Ale nie chodzi zbyt często na skupienia do was.
No nie, nie, znaczy, ale to jest... Ale to jest...
To jest żartuję, też... żartuję.
No właśnie, i takie też powołanie do życia w codzienności, o czym to już było wspomniane, że tak naprawdę no, jesteśmy powołani do życia tu i teraz, w tym środowisku, przy takich osobach. No i nie ma takiego, że no wybiegamy. I też pierwsze co, no to właśnie pierwsze podstawowe powołanie człowieka to jest właśnie to powołanie do szczęścia, do świętości. Ale to powołanie, o którym no, myśli się, słysząc właśnie to słowo, no to jest ta droga bardziej taka, to też mi się nasunęło, też myśl z rekolekcji, chyba nawet z rozmównicy. Pamiętam, że to była, któraś z sióstr też przytoczyła, że to jest właśnie coś w rodzaju takiej drogi, takiego dążenia do tego powołania, do którego jesteśmy powołani wszyscy. I tak jak właśnie są 2 powołania, to jedno mamy wszyscy wspólne, a drugie, no to każdy ma już swoje, no bo byłoby nudno, gdyby wszyscy mieli na ziemi to samo zrobić.
Podczas tych sesji dla dorosłych kobiet odkrywamy pewną bardzo, bardzo radosny aspekt, mianowicie część tych uczestniczek to są dorosłe już kobiety, matki, mężatki, weterynarza akurat wśród nich nie ma, ale są właśnie nauczycielki, pielęgniarki różnych zawodów. I co ciekawe, są to osoby, które paręnaście lat temu też uczestniczyły właśnie w takich młodzieżowych rekolekcjach, odkrywając swoje swoje powołanie i nie tylko jest to bardzo miłe, że wracają po kilkunastu czy po kilku latach do nas jakby już w nowej swojej roli życiowej, ale jest to też potwierdzeniem konieczności takich spotkań dla takiej formacji też osób dorosłych. Są wśród nich też nauczycielki ze szkoły z Długosza. Myślę, że tu nie zdradzamy żadnych sekretów personalnych, ale jest to właśnie takie dzielenie się i światło na to, że taka droga i takie zadanie, taka misja, jakby misja w misji jest bardzo, bardzo potrzebna.
Ja pamiętam też podczas tego, a propos powołania, mi się przypomniało, kiedyś z młodzieżą na którejś katechezie rozmawialiśmy o powołaniu i ktoś, tak napisałem na tablicy to słowo powołanie, i ktoś wpadł na pomysł, że ale proszę księdza, w tym słowie są dwa różne słowa. Powołanie. Po wołaniu, czyli moja odpowiedź na wołanie, wołanie Pana Boga i właśnie ta decyzja, co zrobię, czy przyjmę to Boże zaproszenie na taką czy inną drogę, czy będę próbował żyć po swojemu, no i niekoniecznie też oczywiście szukać szczęścia, radości, miłości i tak dalej, ale niekoniecznie znajdę to w takim wymiarze, jakim chce mi dać Bóg, bo tylko Pan Bóg może dać w pełni i szczęście, i miłości.
Tylko tak się tego, co ksiądz wcześniej powiedział, to warto powiedzieć tak Panu Bogu w tej zakrystii.
Zawsze, w zakrystii i wszędzie.
Mamy telefon? Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Tadeusz z Chełmna.
Pozdrawiam.
Piękne są te rozważania. Witam serdecznie prowadzących, szczególnie księdza profesora, i bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć siostry ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy Sióstr Niepokalanej Maryi z Włocławka. Chciałbym się cofnąć do początku dzisiejszego rozważania, do chrztu. Moim zdaniem jest to najlepsza polisa na życie, jaką możemy ofiarować i jaką mogą ofiarować rodzice swoim dzieciom. I to jest potwierdzone w dalszej części rozmowy. Dla mnie jest to piękna księga napisana, której autorem jest Pan Jezus, w której jest włożona zakładka, bilet do nieba. A Maryja i Różaniec to są wskazania i etapy, które pokazują nam, w którym miejscu jesteśmy. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie słowa, które mogliśmy usłyszeć na antenie. I jako rodzic i jako rodzic swoich dzieci, które będą miały swoje dzieci. Pierwsze, kiedy zakładają rodziny, kiedy łączą się pary, rodzą się dzieci i ta troska się zaniosą tego malucha i do chrztu przedstawią Panu Jezusowi, Maryi i poproszą swojego księdza, proboszcza o chrzest dla tego dziecka. Otworzą mu drogę, tą polisę na całe życie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu. Siostry coś chciały.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Dziękuję kochanemu tacie naszej siostry Moniki. Bardzo dziękujemy za siostrę Monikę. Dziękujemy za towarzyszenie jej w rozpoznaniu jej powołania i teraz nadal w tym, że rodzice są nieustannie blisko niej poprzez modlitwę, życzliwość, odwiedziny. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie. No, siostry rozpoznały po głosie, bo Pan Tadeusz się nie przedstawił, nie wspomniał o tym, ale mamy nadzieję, że to dobry instynkt i intuicja sióstr. Dobry słuch przede wszystkim. Tak sobie rozmawiamy i też ja chciałbym wrócić do tego pierwszego cytatu. No właśnie nie z cytatu, telefonu. Pan Leszek powiedział, żebyśmy się nie zakopali cytatami, żebyśmy się jakoś... Ale z kolei, tak jak ktoś coś powie, my usłyszymy, ktoś coś zrobi, ksiądz Andrzej też mówił o tym świadectwie, że te przykłady pociągają. No właśnie, chyba najbardziej pamiętamy konkretne osoby, że ta osoba, ja nie chcę o sobie, bo to przyjechałem, żeby posłuchać tutaj gości, ale też tak gdzieś było, że konkretna osoba, jedna, druga, trzecia, jej styl życia, jej sposób przyjmowania czy pojmowania Pana Boga bardzo mnie pociągnęły, zachęciły i taka myśl gdzieś tam przyszła, że jeżeli miałbym być redemptorystą, no to właśnie takim podobnym do tego konkretnego człowieka. To są takie pierwsze myśli. Nie wiem, co nasi goście na to.
W sumie, jeżeli miałbym tak patrzeć na takie powołanie do życia, w sumie jakbym miał w mente jakąś taką jedną osobę jako taki wzór w moim życiu, szczerze mówiąc, nie wiem, czy potrafiłbym taką wskazać. Zawsze jakoś, jeżeli już tak wspominaliśmy o tej maryjności, to właśnie jestem wdzięczny właśnie za tego ducha maryjnego, który właśnie mnie zawsze prowadzi. To, co wszczepili w mnie moi rodzice, cała moja rodzina, właśnie w takim duchu maryjnym, to muszę codziennie właśnie dziękować Matce Bożej, że tak jak się potoczyło moje życie, w sumie mogę być bardzo wdzięczny, ponieważ zawsze ta droga jakoś biegła do tego celu. Zawsze trafiałem na tak życzliwych ludzi, takich otwartych, którzy w każdym etapie mojego życia potrafili mi jakby tak pomóc, służyć właśnie swoją pomocą. I to, co już właśnie ksiądz Andrzej wspomniał, co mi się właśnie tak podoba, taka ta łacińska właśnie sentencja, czyli że słowa uczą i przykłady pociągają. Moim zdaniem to jest najważniejszy właśnie dla ludzi młodych, to jest ten przykład. Często jak ludzie żyją sobie tak spokojnie w swoich czterech ścianach, w swoich domach, nie mając jakby takiego przykładu, budzą się w tych głowach, w tych młodych umysłach jakieś naprawdę szczere ambicje, które mogłyby człowieka zaprowadzić, ale ten lęk, który go ogarnia, no kasuje go po prostu na starcie. Dlatego ważne jest to, aby mieć właśnie w swoim życiu taki przykład, taki wzór, który poprowadzi do celu, patrząc szeroko, na przykład do zbawienia, czy do takich codziennych działań w swoim życiu. No i ja osobiście właśnie polecam wszystkim tą opiekę Matki Bożej.
Proszę, to poprzeczka wysoko zawieszona. Ksiądz profesor.
Ja tak z uwagą słucham wszystkich, bo podobno według jednego z amerykańskich psychologów, Jacka Nicholsona, dzisiaj sztuka słuchania jest zatracona, to nawet tu troszkę obserwuję w naszym studium, ale to jest nie na temat na dziś. Tu mi się podobało, bo Piotr powiedział, że nie wskazałby konkretnej osoby, a dziękuję rodzicom za ducha maryjnego, czyli wskazał. I ja chcę nawiązać, Piotrze, to jest bardzo ważne, bo tutaj mamy głos właśnie pana Tadeusza, który się okazuje, że jest właśnie ojcem jednej siostry. Ja kiedyś pytałem moją mamę, bo tak się złożyło, że urodziłem się w dzień Zwiastowania Matki Bożej, 25 marca. I pytałem się, i to też właśnie ukierunkowało prawdopodobnie moich rodziców, że o Maryi mi dużo mówili. Pytałem się moją mamę kiedyś, dlaczego też otrzymałem imię Ireneusz. Bo w nowej liturgii kalendarzowej po roku 68 to imię zostało przeniesione na 28 czerwca. A wtedy mamusia mi powiedziała, że 25 marca było w kalendarzu Marii i Ireneusza. No i mówi, gdybyś był dziewczynką, byś miał Maria, ponieważ byłeś chłopcem, a z Ireneusz. Później się dowiedziałem, że Ireneusz to jest ten, który niesie pokój. I staram się jakoś być wierny temu mojemu imieniu. I jeszcze powiem tylko jedno zdanie. Jest taka dosyć gruba, pokaźna książka, ale bardzo ciekawa. Matki kapłanów. I w tej książce jest bardzo dużo świadectw kapłanów. I przytoczę tylko jedno. Ojca księdza Aleksego Wietrzykowskiego, kapłana i rektora poznańskiego, który właśnie pisze, że kiedyś
będąc klerykiem, wracali z kościoła z mamą, codziennie mój chodził z mamą w czasie wakacji do przerw świątecznych, na mszę. I mówi, kiedy wracali ze mszy, to zapytał mamo, dlaczego, mówi, spośród 13 rodzeństwa, mówi, tylko ja wybrałem drogę kapłańską. A mama mu wtedy odpowiedziała, być może dlatego, że urodziłeś się bardzo chorowity, i mówi, ofiarowałem cię Matce Bożej, żeby wzięła cię w swoją opiekę. Dziękuję bardzo. Chcę tylko powiedzieć, jak rodzice, nie? Bo tu Piotr wywołał rodziców. Powiedział, że nie mógł, a jednak wskazał. Rodzice, jak ważną rolę mają rodzice w towarzyszeniu. Ja niedawno opublikowałem Pedagogia Chrystiana artykuł Towarzyszenie rodzicom w odkrywaniu powołania życiowego. I na tej drodze świeckiej, i na drodze właśnie duchownej. Dziękuję bardzo.
Może dlatego właśnie jakby tak chciałem przytoczyć rodziców, dlatego że to jest jakby taka główna kolebka, początek tego wychowania. Ja sam mogę wtedy właśnie podziękować swoim rodzicom, ponieważ w mojej właśnie rodzinie mam 5 braci, 2 siostry, także jest to taka spora rodzina. No i właśnie taka podstawowa ta kolebka wychowania, ona właśnie uczy takiego życia. No i od razu, jeżeli jest ten chrzest, czyli właśnie ten początek, który dają rodzice, no to on właśnie pozwala właśnie w całym takim pełnym wychowaniu.
Opłata nam się ta droga.
Ten fundament
od 21.30 tak. Rozmawiamy. Taki chrzest, teraz rodzice, którzy biorą odpowiedzialność. Często są takie sytuacje, nie wiem, co byście powiedzieli w takich sytuacjach jak rodzicom, bo ja się kilka razy już spotkałem z taką sytuacją, że rodzice pobożni do kościoła chodzą, modlą się dużo i tak dalej. Natomiast kiedy dziecko zaczyna takie pokazywać czy przejawiać takie zainteresowania, czy to kapłaństwem, czy życiem zakonnym, w tych rodzicach coś się zacina i oni mówią, że no, Panie Boże, nie rób nam tego, na przykład. Czy jest jakieś lekarstwo, jakaś rada, nauka dla takich rodziców?
Zawierzenie tylko. Zaufanie, zawierzenie, że nawet jeśli ta pozorna strata zaistnieje, to stokroć więcej otrzymujesz. No i chyba są takie sytuacje w życiu, które weryfikują te słowa, że czasami bywa tak, że spośród wielu rodzeństwa wszyscy rozpierzchną się w różne strony kraju czy nawet świata, a obserwujemy to w życiu naszych współsióstr, że właśnie te osoby konsekrowane, czyli które zostały jakby przez rodziców stracone, one po latach są najbliżej tych rodziców, są w gotowości takiej nie tylko modlitewnej i duchowej, ale też czasami taka wolność zawodowa pozwala na to, żeby przy tych rodzicach może więcej czasu spędzić. I to taka pierwsza refleksja mi się kojarzy, ale też zauważam w pracy z młodzieżą pewien taki nurt, gdzie młodzi ludzie, czy młode osoby, które do nas też przybywają na skupienia czy rekolekcje, czasami ukrywają to przed rodzicami, że w ogóle są na takiej formie spotkań. Nie mówiąc już o dość częstym zjawisku ukrywania tego przed rówieśnikami. To osobny jakby rozdział takiego, no nie chcę powiedzieć prześladowania, ale to można by dużo o tym mówić. Natomiast no i w powołaniu jest pewien sekret i w tym ryzyku pójścia tą drogą i chyba po prostu potrzeba czasami więcej czasu, żeby tę prawdę, tę drogę, sens tej drogi po prostu odkryć.
To może... profesor, czy mamy... To dobrze. Odbierzemy telefon, ksiądz profesor, żeby nie zapomniał. Prosimy bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony siostra Maria z Włocławka.
No proszę.
Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Przysłuchuję się bardzo uważnie. Pozdrawiam kapłanów, moje współsiostry, no i bardzo drogich mi sodalistów. Patrzę na ten temat, piękno i dobro Kościoła. Co prawda teraz akurat rozwinął się temat o powołaniu, ale chcę jeszcze dołączyć do tej rozmowy, dzieląc się, że w tym powołaniu Maryja jest naprawdę pięknym i dobrem Kościoła. Ja się zawierzyłam Matce Bożej, oddałam jej siebie w duchu świętego Maksymiliana w wieku 19 lat i całe moje życie zakonne tak naprawdę związane jest z Maryją. Natomiast chcę się podzielić tutaj takim pięknym spojrzeniem wstecz, jak bardzo Matka Boża delikatnie i tak konkretnie przyszła do mojego życia właśnie wtedy, kiedy pracowałam w Długoszu jako katechetka, kiedy ksiądz dyrektor zaproponował właśnie założenie Sodalicji Mariańskiej, ponieważ to była część historii tej szkoły. I tak nie bardzo z katechetami wiedzieliśmy, co to jest za wspólnota. Kojarzyliśmy, że to jest coś przedwojennego i na pewno nie będzie przyjęte. I właśnie to, że jako katecheci byliśmy bardzo ostrożni, żeby wejść w tą grupę. I młodzi ludzie właśnie, między innymi obecny tam Piotr, którego pozdrawiam, i jeszcze czterech jego kolegów, odpowiedzieli tak bardzo naturalnie i szybko, że oni są gotowi do takiej wspólnoty należeć. Ta wspólnota powstała i patrzę, jakim wielkim świadectwem byli i są dla tej szkoły. Maryja jest kimś takim, który przychodzi, budzi serce, daje poczucie takiego ciepła i potem jak gdyby zostawia nas. Zainspiruje i zostawia. Zainspiruje to apostolstwo i zostawia. I ona zawsze prowadzi do Jezusa. I ona pokazuje tą najlepszą drogę. Więc cieszę się bardzo, że sodaliści są tam bardzo są obecni dzisiaj, że trwają przy Maryi. Chcę bardzo pozdrowić tych pierwszych chłopców, od których rozpoczęła się wspólnota. Mikołaja, Olka seminarzystę, Mateusza i Piotra tam obecnego. I wierzę, że Matka Boża dalej będzie prowadzić.
Dziękujemy bardzo siostrze właśnie za ten głos, za to świadectwo. Siostra właśnie była naszą pierwszą taką opiekunką sodalicji, która działa w naszej szkole, ponieważ to jak szkoła w sumie ma już ponad 100 lat, tak po reaktywacji, po wojnie, po całych czasach właśnie zamkniętej szkoły, w XXI wieku, gdy sodalicja została właśnie reaktywowana, no siostra Maria właśnie z zakonu sióstr wspólnej pracy od Niepokalnej Maryi mocno zaangażowała się właśnie w pracę nad krzywieniem tej sodalicji. Na początku, jak ksiądz właśnie już wspomniał, tej maryjnej wspólnoty młodych, no i tak wszystkich zapalała swoim ogniem takiej miłości właśnie do zawierzenia się do zawierzenia się władce właśnie Matce Najświętszej. Także dziękujemy bardzo, siostry.
Ksiądz profesor.
Tak, ja posłuchając tego pytania, czy pewnego spostrzeżenia ojca, który powiedział, że niektórzy rodzice są przerażeni, jak mówi dziecko, że chce iść właśnie na drogę życia duchownego. Siostra Natalia mówiła, że niektórzy muszą nawet ukrywać przed rodzicami tę prawdziwą intencję. Więc tak, z punktu widzenia naturalnego, nawet jako psycholog, to bym powiedział, że to by świadczyło o niewłaściwym rozumieniu miłości przez rodziców wobec dziecka. Bo miłość, najprościej mówiąc, to jest pragnienie dobra dla dziecka. Więc jeżeli dziecko wyraża jakieś pragnienie i mówi, że odczytuje taką, a nie inną drogę, więc rodzic na początku nie powinien odradzać, być zdziwionym, czy powiedzmy zabraniać. To jako psycholog, jako kapłan to bym powiedział, że to świadczy o niskim poziomie wiary. No bo jeżeli na przykład jest poziom odpowiedni wiary w rodzinie, to jeżeli rodzicom dziecko objawia, że ma w sobie taki głos, to będą starali się wspólnie z dzieckiem wsłuchiwać, czy badać, czy rzeczywiście jest to głos Pana Boga, czy nie. więc mówię, od strony naturalnej bym wskazał na niewłaściwie pojętą miłość, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że rodzice uważają, że dziecko kochają, tylko niekoniecznie miłością właściwą, prawdziwą, a jako kapłan bym wskazał na dość niski poziom wiary, albo nawet tylko religijności. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pozwolę sobie odnieść się do telefonu siostry Marii, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Taką mam refleksję znacznie na wesoło. Otóż siostro Mario, w ten sposób dzięki tutaj twojemu telefonowaniu do nas dopełniło się dzieło wspólnej pracy, bowiem byłaś usilnie zapraszana na te rozmowy niedokończone, na to spotkanie. Raz, że z tytułu też obecności zgromadzenia, ale przede wszystkim z tytułu obecności Sodalicji, nie z różnych pewnie przyczyn nie jesteś z nami, ale właśnie przez ten zaistniały telefon bardzo ci dziękujemy, bo wiedziałam, że można na ciebie liczyć.
Moi drodzy, mamy jeszcze niecały kwadrans, żeby tak podsumować. Myślę, że warto zbliżać się ku końcowi. Wracamy do tematu. Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę? Może w kontekście tego, to już powiedzieliśmy, co nam się układa w tą taką drogę, czyli chrzest, czyli wychowanie w rodzinie, wybór Chrystusa, o którym siostra Agata też wspominała. Czy ten wybór Chrystusa to jest jakiś taki jednorazowy moment, przełomowy, nawrócenie i tak dalej, czy jak to się dokonuje? Z doświadczenia najlepiej powiedzieć.
Codziennie się dokonuje.
No każdego dnia trzeba wybierać Chrystusa i dlatego karmimy się sakramentami, przede wszystkim najświętszym sakramentem, Komunią Świętą. Wybrawszy raz, ciągle wybierać muszę. To nie jest tak, że wybrałam i to wszystko się już dokonało. Nasze życie, nasza codzienność jest procesem, jest dojrzewaniem, jest tą drogą, czyli nieustannym dochodzeniem do jakiegoś celu. Skoro świętość, sam Bóg jest celem naszej drogi chrześcijańskiej, no to muszą być te małe etapy, a te małe etapy to są właśnie te nasze wybory, te nasze decyzje, te nasze na nowo podjęte zobowiązania i nawet to, co dzisiaj było w Kościele dokonane. Mogliśmy wszyscy na nowo, prawda, powiedzieć, czego się wyrzekamy i w kogo wierzymy, żeby na nowo jakby zacząć, tak, z nowym zapałem, z nową gorliwością, jak to podkreślał ksiądz biskup, kroczenie tą drogą do pełni chrześcijaństwa, do nowego człowieka, do realizacji piękna i dobra w Kościele. Tak, jeszcze do tych refleksji przypomina mi się taka rozmowa, którą nawet dzisiaj podejmowałam z jedną siostrą. Zapytałam wprost, mówię, siostro, co jest piękne w Kościele? I ta siostra tak patrzy na mnie, mówi, piękny człowiek, piękne życie, czyli zgodne z tym, do czego się ten człowiek zobowiązał. Czyli inaczej wierność. To też jest taka ważna cecha, tak? Wierność. Jeśli chcemy iść do celu, to ta bardzo taka etapowa, bardzo codzienna wierność w realizowaniu tego, do czego żeśmy się po prostu zobowiązali. Co ślubowałyśmy my jako siostry, co jest zobowiązaniem w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa, w przyrzeczeniach, czy w różnych właśnie, jeśli chodzi o jakieś stowarzyszenia, czy wspólnoty religijne. Zawsze podejmujemy jakieś zobowiązanie. Jeśli chcemy realizować, to wymagana jest od nas to, aby ta wierność była realizowana. Mhm. Tu i teraz.
Natalia. Piękny człowiek. Piękny człowiek. Przypomniała mi się siostra Urbana z naszej wspólnoty. Przy ulicy Leśnej w domu, w klasztorze mamy współsiostrę najstarszą, która w Boże Narodzenie, dokładnie 25 grudnia, świętowała stulecie swoich urodzin. Niechcący, nieświadomie zaśpiewałyśmy jej po łacinie i po polsku 100 lat, ale też tak na wesoło. Ale do czego zmierzam? Siostra Urbana ma już teraz ponad 100 lat, jest bardzo niewysokiego wzrostu, drobinka.
niezwykłej młodości ducha człowiek, kiedy codziennie przychodzi na modlitwy w chórze zakonnym, kiedy uczestniczy codziennie w mszy świętej i odwracam się do niej na znak pokoju, to muszę przyznać, że za każdym razem ewangelizują mnie jej oczy. To są oczy nastolatki. Żywe, dynamiczne, bardzo, bardzo radosne oczy. I kiedy czasami z nią rozmawiam i zadaję banalne pytanie, jak się siostra czuje, ona odpowiada, a jak się może czuć seniorka, ale czuje się znakomicie, czyli w tym jej słowie jest zawsze taka zgoda i akceptacja. I człowiek stuletni, który mógłby jakby z wielu spraw się wyłączyć, czy wiekiem usprawiedliwić, jest dla nas takim świadectwem właśnie pięknego życia, pięknego powołania, a wykonywała bardzo skromne posługi w swoim życiu i to też jeszcze potwierdza, że właśnie zgoda na życie jest taką siłą duchową. Mhm. Dziękuję.
Ja wiążę w kierunku idącym podsumowaniem, bo rzeczywiście czas nam szybko biegnie, bo baliśmy się, czy damy radę wypełnić, a tutaj musimy skracać. Ja nawiążę do wypowiedzi siostry Natalii i do Żanety, która powiedziała, że będąc na rekolekcjach w zgromadzeniu usłyszała od jednej siostry, że podstawowym powołaniem to jest powołanie do szczęścia. Pamiętam, bo 9 lat byłem ojcem duchownym w seminarium we Wrocławku. Moim takim najgłówniejszym zadaniem to było pomóc kandydatowi, który mówił, że chce być księdzem, odkryć jego albo potwierdzić, albo pomóc mu, żeby on na przykład sam odkrył, że to nie jest droga. I miałem ciągle na uwadze to, że jeżeli się pomylę w odkryciu drogi powołania, to nie mogę być szczęśliwy. Bo jeżeli kandydat, który został powołany przez Pana Boga i na skutek różnych zagłuszeń nie pójdzie, to będąc w życiu świeckim nie będzie szczęśliwy. I odwrotnie, gdyby na przykład z góry założył, że jest powołany i poszedł nie badając przez seminarium, tylko założył, że jest, robił wszystko, żeby przyjąć święcenia, no to jak będzie księdzem, też będzie nieszczęśliwy, bo nie odkrył właściwej drogi powołania. I druga myśl, dlaczego czasem nie wybieramy na przykład tej drogi powołania? Przytoczę tutaj malutką książeczkę, zresztą spisaną później pośmiertnie pani Grzywak-Kaczyńskiej, Maria Grzywak-Kaczyńska, to była wybitny psycholog w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jedna z jej uczennic spisała później, znaczy robiła notatki w czasie wykładów i spisała je pod tytułem Trud rozwoju, że to się wiąże z trudem. Że nie, i ona we wstępie do tej książki podała coś takiego, że na przykład w rozwój przyrody jest wpisany rytm. Przychodzą pory roku, przyroda zamiera, rozwija się. Zwierzęta rozwijają się głównie na zasadzie instynktu przekazania życia. Człowiek jest jedyną istotą, która właśnie poziom świadomości u człowieka ze wszystkich istot, wiadomo, jest najwyższy, jest obdarzony wolnością, więc jeżeli właśnie wybiera czasem właśnie tę drogę powołania, ona zawsze jest trudna i nieraz mu się to wydaje, że po prostu ten trud się nie opłaci. A więc szczęście i dlaczego nieraz nie wybieramy? To dlatego, że i dlatego to jest tak bardzo dla mnie istotne. Odkryć właściwą, czy właśnie pozwolić Panu Bogu, żeby w nas odkrył właściwą drogę powołania życiowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ostatnie zdanie, czy runda pozdrowień i kompleta?
Znaczy mi się jeszcze nasunęło odnośnie właśnie tego, że ktoś nie idzie drogą właśnie swego powołania albo za bardzo nie bada. Przypomniał mi się ksiądz tutaj obecny, ksiądz Andrzej, kiedyś mi opowiadał taką anegdotę o GPS-ie. Mógłby ksiądz ją powtórzyć tak na koniec może?
Na forum, żeby tak na zakończenie.
To też jest usłyszana gdzieś od kogoś, nie pamiętam od kogo i nie pamiętam gdzie, że gdy wyruszamy w podróż i nie wiemy za bardzo jak dojechać do celu, no to w większości wyciągamy urządzenie nazywane potocznie GPS-em, wpisujemy adres, miejsce, no i prowadź do celu. No i tak też dzieje, albo podobnie dzieje się w naszym życiu, gdzie w momencie chrztu cel naszego życia jest wpisany jako niebo, zbawienie, świętość. I właśnie Pan Bóg prowadzi nas do tego celu, do zbawienia, do nieba, do tego szczęścia, za którym każdy tęskni. I tak jak w podróży, gdy zdarza się, że zmylimy drogę, skręcimy tam, gdzie powinniśmy pojechać prosto albo odwrotnie, no to pojawia się komunikat, zmieniam trasę i inną drogą GPS prowadzi nas do celu. Tak samo Pan Bóg, jeżeli my gdzieś zboczymy z drogi, postanowimy jakoś, że my sobie będziemy żyć po swojemu, że my mamy lepszy pomysł na nasze życie niż Pan Bóg, tak nam się wydaje może nieraz, to też pojawia się właśnie to, zmieniam trasę, ale Pan Bóg inną drogą do tego samego celu zawsze próbuje nas prowadzić, próbuje doprowadzić właśnie do szczęścia, do nieba, do zbawienia, do świętości, niezależnie od tego, jak byśmy po ludzku kombinowali, jakby nam się wydawało, że może nawet przechytrzymy Pana Boga, że my wiemy lepiej, my mamy lepszy pomysł, to i tak ostatecznie zawsze Pan Bóg, Jego miłość jest tak wielka, że On zawsze będzie nas szukał i będzie prowadził nas i zrobi wszystko, żeby doprowadzić nas do celu podróży, którym jest niebo, którym jest zbawienie, którym jest właśnie szczęście wieczne.
To w skutku będzie tę trasę
zmieniał,
korygował, ale cel zostaje niezmienny.
Dokładnie tak.
Moi drodzy, ksiądz Szubosz uciekł, ale jemu też za moment będziemy dziękować i jego pozdrawiać, a teraz jeszcze przed modlitwą na zakończenie dnia, no jest okazja jedyna niepowtarzalna, by wypowiedzieć te pozdrowienia na antenie Radia Maryja. Od kogo zaczniemy? Może od siostry Agaty, tak, wikarii generalnej.
Z całego serca pozdrawiam mojego tatę, brata, księdza Mariana, proboszcza z Kacwina, siostrę Kasię z rodziną, brata Tomasza z rodziną, wszystkich bliskich, przyjaciół, znajomych. W sposób szczególny pozdrawiam matkę generalną Jolantę Gołębiowską i siostry towarzyszące będące na Jasnej Górze. Pozdrawiam wszystkie siostry z mojego zgromadzenia, pracujące w Polsce i za granicą, w Hamburgu, w Świętogórsku, na Białorusi i w Anglii. W sposób szczególny pozdrawiam wszystkie siostry chore, cierpiące, przeżywające jakieś trudności. Niech Maryja wyprasza potrzebne łaski, umocnienie, niech prowadzi. Szczególnie ciepło pozdrawiam postulantkę Renię i bardzo blisko memu sercu całą wspólnotę nowicjacką. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. Ksiądz Andrzej?
Oj, też długa lista pewnie by się uzbierała, więc najpierw może tak od najbliższych raz jeszcze, już raz mamę pozdrawiałem, raz jeszcze pozdrawiam. Ciekawe, czy wytrwała do końca tutaj razem z nami. Mam nadzieję, że tak. Pozdrawiamy, pozdrawiam naszą wspólnotę długoszańską z księdzem dyrektorem na czele, wszystkich nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji, całą wspólnotę od podstawówki aż po liceum i wszystkich, którzy czują się w sercu długoszakami. Pozdrawiamy oczywiście naszego księdza biskupa, ordynariusza, biskupa Stanisława, księdza biskupa Bronisława, naszych proboszczów. Tutaj też spoglądam na Żanetę, księdza proboszcza Bogusia, tak, ale też i mojego teraz księdza proboszcza z Osięcin, księdza Piotra, księdza Artura, pana Tadeusza i Tomka, wszystkich, którzy nas teraz słuchają, którzy są razem z nami, którzy rozważają te jakże ważne i poważne tematy.
Pani Żaneta.
Ojej, dużo, naprawdę lista bardzo długa. No najpierw najważniejsze, no to rodzice, rodzeństwo. Nie wiem, czy no tata to pewnie, jeżeli włączył, to siedzi do tej pory, więc szczególnie go pozdrawiam, no ale mamy też, no siostra to pewnie jutro do szkoły idzie, więc raczej nie bardzo słucha. No ale jeśli, no na pewno wszystkich najbliższych znajomych, oczywiście Sodalicję, z którą to jest jakby taka moja druga rodzina, jakby tam też jest ojciec, matka.
Obecną opiekunkę naszą, bo była...
No tak, tak, oczywiście, tak, siostrę Goretti też pozdrawiamy ciepło. Myślę, że jakbym przeoczyła, niestety to Piotr by skorygował, więc to spokojnie.
Na Piotra zawsze można liczyć.
Tak, dziękuję. Tak. No, na pewno też z internatu osoby też mi bardzo bliskie. Klasę, która gdzieś się rozjechała już teraz na razie. Każdy w swoją stronę. Pozdrawiam też, obiecałam, wszystkich kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego na czele z Łukaszem, który jest znany tutaj i Piotrowi, i siostrze Natalii pewnie.
To jest... Tobie też.
No, mnie to już samo przez... Tak, no właśnie, to też. Jeżeli nas słucha, to też go bardzo serdecznie pozdrawiam. No i wszystkich, których pewnie no nie sposób tutaj wymienić, no bo tak no już czas się trochę kończy.
Właśnie jeszcze teraz zbliżają się, tak, rocznica naszych święceń, to też została wspomniana, więc wszystkich, z którymi razem byliśmy święceni w katedrze we Włocławku w 2003 roku, byliśmy pierwszymi diakonami wyświęconymi przez obecnego księdza biskupa ordynariusza, biskupa Wiesława.
Siostra Natalia?
Pozdrawiam serdecznie moją mamę, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja i na pewno dotrwała do tej późnej godziny. I obiecuję jej nie robić dowcipów z audycją Mogę, chcę pomóc. Więc tak, kiedyś jej silnie wmawiałam, że chcę jej podarwać pralkę, ale na koniec naszej konwersacji nie wytrzymałam i po śmiechu mnie rozpoznała mama, więc to obiecuję. Pozdrawiam moje rodzeństwo, które pewnie też jeszcze dotrwało, i współsiostry z klasztoru przy ulicy Leśnej, o których wiem, że słuchają radia i na pewno teraz też słuchają i wspierały mnie i w modlitwie, i w takiej życzliwości, kiedy tutaj się wybierałam. Pozdrawiam moich przyjaciół, a szczególne pozdrowienia dla dziewcząt, które właśnie uczestniczą w naszych skupieniach i rekolekcjach, jak również dla tych dorosłych kobiet, które przyjeżdżają na Orlą, które mają do tego motywację, chęć i zawsze są bardzo, bardzo mile oczekiwane. I tak, jeszcze ciepłe pozdrowienia, takie pewnie z Camino, dla Kasi, studentki, również od Żanety, z którą wędrowałam właśnie przez piękną Hiszpanię. Dziękuję.
Dzięki. Pan Piotr?
No ja z serca właśnie pragnę też podziękować, no na początku właśnie swoim rodzicom i całemu swojemu rodzeństwu, idąc tak po kolei, no to rodzinnej parafii Wilczyn właśnie z diecezji gnieźnieńskiej, która obecnie, w której obecnie trwają misje święte pod kierownictwem ojca Czapli, redemptorysty. No całą swoją uczelnię, która została wspomniana tutaj przez księdza doktora, wszystkich obecnych wikariuszy, jak i poprzednich. Naprawdę mógłbym tu dużo wymieniać, wszystkie osoby, którym jestem wdzięczny za moje wychowanie, za kształtowanie mojej wiary, no i za wszystkie miłe chwile, które wspominam wszystkim z całego serca. Dziękuję i pozdrawiam was.
Dzięki. I ksiądz profesor zaczynał to
zakończę. No tak, też maksymalnie skrócę. No, pozdrawiam rzeczywiście wszystkich najbliższych, bardzo mi bliskich, a tych osób w różnych i kręgach, i regionach jest wiele. Może na pierwszym miejscu wymienię trzy moje siostry rodzone, które mnie słuchają. Bardzo zawsze o mnie dbają i się martwią, żeby mi się nic nie stało, i się modlą. Najstarszą może w sposób szczególny, bo poważnie w tej chwili jest chora, ale myślę, że Pan Bóg Maria wyprosi tę łaskę zdrowia. Po kolei, no może Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pewnie niektórzy z kolegów słuchają. Moich doktorantów, których jest jeszcze kilkudziesięciu, jeden z nich, Darek Rano, dzwonił, że będzie słuchał, mam nadzieję, że słucha, ale ich wszystkich pozdrawiam. No i może na końcu pozdrowię, bo jestem parafianinem właśnie świętego Józefa w Toruniu, no to pozdrowię proboszcza.
Ojca
Wojciecha, który pewnie nas nie słucha, ale jak od czasu do czasu pojawiał się na mszy świętej u świętego Józefa, to ksiądz proboszcz mówi parafianom, profesor nam się nawrócił i przyszedł na mszę.
Do kościoła
przyszedł, ponieważ ja no, uczestniczę zaledwie kilka razy w roku w parafii, no bo wiadomo, że codziennie i co niedzielę jestem gdzie indziej. Także ojcze Wojciechu, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Tak, ksiądz proboszcz jest tutaj cały czas praktycznie z nami, tylko na moment wyszedł. Dlatego też chcielibyśmy usłyszeć głos raz jeszcze, teraz tylko na antenie Radio Maryja, i jakieś pozdrowienia z ust księdza proboszcza.
Święto Nawiedzenia Matki Bożej, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy podróżują, wracają po tym sympozjum naukowym. W drodze są, zwłaszcza z zakonu cystersów i ludzie nauki, kultury, którzy uczestniczyli w tym świętowaniu dziękczynienia. Są w drodze jeszcze. Pozdrawiam im i myślę, że dokonał się cud dobra i piękna w czasie tego sympozjum, bo otworzyli się, nie znałem wszystkich, tylko profesora Prałata, to bardzo dobrze, a inni mniej znani i otworzyli się na to Boże działanie, Duch Święty działał. Ksiądz biskup pytał, jak to się stało, że taka uroczystość, nas nie stać nawet na takie coś zamówienie. Mówię, trzeba się modlić dużo do Ducha Świętego i on sprawił, że to wszystko było, przyszło. I zakon redemptorystów był też bardzo drogi. Prowadzili tu rekolekcje, misje, nie tylko to zgromadzenie, ja wszystkich poszukuję, bo w jubileuszu Chrztu Polski trzeba powiedzieć, że bez zakonów to nie uszłoby daleko. Benedyktyni, cystersi są pionierami cywilizacji, kultury i nie tylko Bożych działań, no i redemptoryści szczególnie. Przez te w nowej ewangelizacji mają wielki cud. Nazwałem to cudem. Jest to cudem dla Polski katolickiej, dla wszystkich, którzy chcą dzisiaj działać w trzecim tysiącleciu. Nie jest możliwe tylko słowo, świadectwo i dawanie, i misja, którą spełniamy w nowy sposób. Dlatego serdeczne pozdrowienia też wszystkim, którzy przyczynili się do tego świętowania w trzecim tysiącleciu i poznaliśmy historię ośmiu wieków, a jednocześnie historię ziemi dobrzyńskiej, kujawskiej i także tu parafii Zaduszniki. Dlatego serdeczne pozdrowienia jeszcze raz ze studio Zaduszniki przez Radio Maryja dla wszystkich, którzy z radością przybyli i to dobro i piękno odkrywali tutaj, a także cieszyli się, że wspólnota nas w modlitwy połączyła. Pozdrawiam wszystkich parafian, którzy jeszcze czuwają, jednocześnie wszystkich ochrzczonych w kraju za granicą, bo łączyli się duchowo, prosili i jednocześnie mieli możliwość stanąć w tej kolebce właśnie świątyni, gdzie tu była. Pozdrowienia szczególne jeszcze chcę przekazać zgromadzeniom różnym, a szczególnie siostrom wspólnej pracy. Bo w tym powołaniu dobra i piękna mało akcentu było położone na działanie liturgii. W liturgii się odczytuje dobro i prawdę. To wszyscy, oaza, wspólnoty różne, przez liturgię dobro i prawda się odkrywa i jako ministrant człowiek może być, ja akurat się zdarzyło, od 10 lat byłem ministrantem w parafii Kościelna Wieś, a także ministrantem u sióstr wspólnej pracy w kaplicy waszej, tak? I następnie ministrantem u księdza biskupa Jana Zaręby jako sufragana w waszej kaplicy także tam. No i ministrantem w katedrze włocławskiej, więc to ta służba jakaś owocuje, daje i myślę, że to jest odkrycie Bożych działań, Bożej mocy i także dzisiaj widzieliśmy te wspólnoty rycerzy niepokalanej. Po uroczystości zgłosiło się wiele dziewczyn z ministrantów, mówię, ja też bym chciał służyć, tak pomagać, tak pięknie w liturgii.
Przykłady pociągają.
Pociągają to, to się jakoś dało znać, taki następny cud, że wielu młodych podeszło, chociaż nie było czasu spotkać się.
Za komu się nikt nie zgłosił?
Dobro i piękno, niekoniecznie przez życie zakonne, przez profesor potwierdzi, przez rodzinę i profesor właśnie Jan, który tu był, mógłby wiele powiedzieć. On napisał pracę doktorską o pięknie w ogóle, poza chrześcijaństwem, sztuce, w innym działaniu, piękny doktorat na Uniwersytecie w Krakowie.
Dobrze, moi drodzy,
Bóg zapłać
przepraszam, że
wszystkim
tak kontroluję mocy. Czas, ale potem tak. Będziemy mieli ciężko, żeby się wyrobić. Dosłownie chwilka muzyki, parę dźwięków, żebyśmy zdążyli się przygotować do komplety i za moment pomodlimy się na zakończenie dnia. Wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I on był na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Na końcu tego dnia, rozpoczynając naszą modlitwę, pomyślmy, wzbudźmy w sobie takie pragnienie refleksji nad dniem, który dobiega końca. Podziękujmy za każde dobro, które stało się naszym udziałem dzięki szukaniu i wypełnianiu woli Pana Boga, za zło, za grzech chcielibyśmy przepraszać. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny
jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę z swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Nałóż mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal Syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci,
aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś,
Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego,
bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów,
światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi za gościnę, za te piękne przeżycia zarówno podczas uroczystości, jak i teraz, za te rozmowy, refleksje. Dziękuję naszym gościom. Zapraszamy za tydzień do Włocławka, 6 czerwca w katedrze we Włocławku. Ksiądz Andrzej się uśmiecha, będzie tam nas oczekiwał też między innymi.
Dokładnie tak, wszystkich, którzy nas teraz słyszą.
Tak, zapraszamy i przekazujemy głos do studia w Toruniu.